Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Właściwie to dzisiaj powinien być sygnał specjalny audycji dla małżonków i rodziców, ale przyczyny obiektywne spowodowały, że nie ma pani Elżbiety i pana Lecha, ale są nasi goście i temat, który chcemy dzisiaj podjąć. Kościół w służbie życia i rodziny. Nasi goście zacni to ksiądz Stanisław Maślanka. Powiedzmy pierwszy raz, powiem ksiądz prałat, ale nie będę już wymieniał.
Pan Bóg broni.
Ksiądz, tak, pochodzi z archidiecezji krakowskiej oczywiście i służy kościołowi krakowskiemu od
już
lat.
50 lat.
50
3
lat.
Dni temu miałem rocznicę święceń kapłańskich, 50-lecie 11 kwietnia z księdzem kardynałem na Wawelu.
A ty jesteście z jednego kursu?
Nie, z księdzem kardynałem nie. Kardynał jest od nas starszy 2 lata.
Aha, 2 lata.
Ale on wtedy już asystował kardynałowi, czy arcybiskupowi wtedy Wojtyla asystował, kiedy myśmy byli wyświęcani.
Tak jest, piękne.
Także mamy te kontakty. I dlatego ojciec pozwoli, że ja już jako jubilat i emeryt, to będę wracał do przeszłości, bo to tacy już to pamiętają, co było 50 lat temu, a nie pamiętają, co jedli na obiad.
Tak, ale przeszłość...
Będę się starał jakoś też przez tej przeszłości czerpać jakieś takie, no, pouczające momenty, które będą służyły dobru... dzieci nienarodzonych, no dobru kościoła.
Nie ma przyszłości bez przeszłości, prawda? To mocno tak, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. No i oczywiście obrońca życia, zacny doktor inżynier Antoni Zięba. Witamy po krótkiej, możemy powiedzieć, krótkiej rekonwalescencji,
no,
tak?
No tak, 3,5 miesiąca miałem no,
takiej
w ubiegłym roku. No nie trudnej, bo to miałem znakomity urlop chorobowy po upadku ze schodów, po łamaniu 2 rąk, ale Pan Bóg łaskawy, jak zawsze dla obrońców życia. Operacje 2 się znakomicie udały, rekonwalescencja znakomita. No a teraz muszę troszkę się bardziej oszczędzać, co myślę słuchacze Radia Maryja zauważyli, bo ich mniej zanudzam moim głosem, ale pełen wigoru wracam z radością do ukochanego studio Radia Maryja w Toruniu.
Ja tu się wtrącę jeszcze, panie inżynierze, zawsze buduję się tym zdaniem z Pisma Świętego, że Pan Bóg dobrze czynił obrońcom życia. Jak widziałem, skąd pan spadł, to mówiłem, Panie Boże, to prawie że cud.
Tak mówią znajomi, bo z pierwszego piętra na parter, po schodach bez podestu, w nocy, no i de facto, tak jak powiedział lekarz, chirurg na klinice, proszę pana, na to, co się mogło stać, to się nic nie stało. To powiedziałem wprost, na to, co się mogło stać, to się nic nie stało. A więc w pełni radości, mocy i animuszu do boju w obronie życia i rodziny. Musimy dodawać dzisiaj mocno i rodziny.
Dlatego dziękujmy Panu Bogu i służmy dalej, póki jeszcze sił starcza.
Kościół w służbie właśnie życia i rodziny. Wydaje się, że właściwie to są cechy Kościoła od samego początku, prawda? Mocne i jedne z ważniejszych. Bo to jest też doprowadzenie nas wszystkich drogą do świętości w ten sposób, bo rodzina, życie, i gdyby nie było życia, nie byłoby i rodzin, prawda? To jest naturalne. Tak. Jak to wyglądało? Bo mówimy taką refleksję ogólnie, panie doktorze, księże tutaj Stanisławie, że w Polsce udało się, no, można powiedzieć, w większości przypadków pokonać taką, prawda, lekceważenie życia, taką no, normalność aborcji, jak w innych krajach. Jednak te lata batalii, w latach 50. podobno to było. Była bardzo tutaj taka akcja nagłaśniana już, mówiąc brzydko, akcja, ale ksiądz Tomasz Wyszyński, następni pasterze no i kapłani, prawda? Nauczanie bardzo mocne na temat życia, kiedy się no, rozpoczyna i jak ma wyglądać podejście do tego. Jak to było w tamtych latach? Zacznijmy od księdza. Oczywiście od historii, a potem teraźniejszość pan doktor inżynier.
Ja może... Zacznę od opowiadania. No, wspominam przeszłość. 50 lat temu kończyłem studia w krakowskim seminarium duchownym. Na ostatnim roku mieliśmy wykłady z medycyny pastoralnej. Wykładał nam wspaniały doktor Kownacki, kandydat na ołtarze. Wspaniały człowiek, święty człowiek. I pamiętam, on nam wiele razy mówił tak. Niedługo będziecie księżmi, pójdziecie na parafię i będziecie uczyli ludzi przykazań, będziecie stawiali wymagania ludziom, ale nie zapomnijcie, że wy musicie najpierw ich nauczyć, potem musicie się modlić, a potem musicie pomagać. To nie sztuka wymagać, nie zabijaj, nie cudzołóż, ale nauczyć ich tego trzeba i trzeba im pomagać. Co robić, żeby nie zabijać? I to sobie wziąłem tak bardzo do serca i widziałem przykład mojego księdza profesora, Karola kardynała Wojtyły, późniejszego kardynała, który też tak nas uczył, też nam mówił, że musimy uczyć, modlić się i pomagać. I to było całym jakimś takim działaniem księdza kardynała, kiedy został naszym krakowskim arcybiskupem. Tak bardzo leżała mu sprawa życia. Pozwólcie, że zacytuję jedno z jego wystąpień, które jakoś tak wstrząsnęło i naszą diecezją, i wstrząsnęło, wydaje mi się, wielu kapłanów i wielu ludzi świeckich. Przeczytam takie zdanie jego, z jednego z jego kazań. Zabijanie dzieci nienarodzonych w łonach matek jest najboleśniejszą raną Kościoła i narodu. Moment, w którym matka ma w sobie poczęte już życie ludzkie, poczętego człowieka, jest momentem świętym i nienaruszalnym. A jeśli narusza się tę świętość, jeżeli to staje się prawem publicznym, obyczajem społecznym, to takie postawienie sprawy w życiu ludzi i społeczeństwa musi nieść sobą i niesie nieobliczalne szkody. Nieobliczalne szkody. I trzeba było coś z tym zrobić. Trzeba było zaangażować w obronę życia. I wielu kapłanów to podejmowało. Po tej ustawie z 1956 roku wielu księży się zaangażowało, byli prześladowani, potępiani, że oszołomy, bo to jest postęp. Prawda? Jak się przerywa ciążę, to jest postęp. Ja jako taki chłopak pamiętam, byłem w klasie ósmej i słuchałem kołchoźnika. Starzy wiedzą, co to są kołchoźniki, takie głośniki po wsiach.
Można było wyłączyć, prawda, tylko głos.
Tak, to taka włókniarka mówiła, jak to teraz dobrze, możemy przerwać ciążę i pracować dla ojczyzny, ojczyzny ludowej. Takie slogany się głosiło. Ale księża mieli zdrowy, jakiś starszy księża, zdrowy rozsądek i mówili, że to jest źle. Że to nie tak.
A właśnie tego nie mogę zrozumieć, czy nie, może pokolenia późniejsze. Polska 10 lat po wyzwoleniu przez Związek Radziecki, no powiedzmy, 10 lat po wojnie, 11, zniszczenia wojenne, tyle ludzi zginęło. To można powiedzieć, jaka ta władza była głupia, prawda? Trzeba było robić tak, żeby jak najwięcej Polaków przybywało, a nie pozwalać, żeby właśnie w ten sposób niszczyć nawet tkankę społeczną, ale ludzi, no zabijanie dzieci, to jest przyszłość zabita.
No ja myślę, że tu trzeba sobie jasno uświadomić prawdę historyczną, żeby wyjaśnić tą politykę ówczesnych władz. Mianowicie, wiadomo, w 1945 roku bardzo ostry terror hitlerowski został zastąpiony przez łagodniejszy w pewnych wymiarach, ale jednak system zniewolenia komunistycznego sowieckiego. I teraz mamy już jawnie publikowane dokumenty historyczne, że zarówno hitlerowcom, jak i Sowietom zależało na niszczeniu Polski, świadomym niszczeniu Polski poprzez aborcję i antykoncepcję. Ja znam takie dwa dowody, powiedzmy, w sensie publikacji. To jest audycja dla dorosłych, nikt się nie zgorszy. Pamiętam, nawet komuniści to opublikowali jeszcze w czasach PRL-u. Taka wyszła książka Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi i tam były zacytowane słowa hitlerowskiego zbrodniarza Bormana, który na osobiste polecenie Hitlera opracował ostateczny plan rozwiązania kwestii polskiej. Wiemy, ostateczny plan w przypadku Żydów, narodu wybranego, oznaczał ich kompletne zniszczenie, wymordowanie. Polaków było więcej, więc był większy kłopot. I Bormann opracował taki plan, oczywiście nie sam, ale z innymi, a on to podsumował. Ja cytuję z pamięci, ale bardzo dokładnie. Tak, płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki. Im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna. Kochani słuchacze, posłuchajcie ostatnio. Oświata jest niebezpieczna. To mówi hitlerowiec, wysokiej rangi zbrodniarz niemiecki odnośnie sytuacji Polaków w III Rzeszy. I teraz drugi okupant, ja mówię, nie porównuję, bo na szczęście to były dwie różne formy zniewolenia ojczyzny, aleśmy wolności nie odzyskali. I proszę Państwa, mamy tak. Pierwsze to mamy dyrektywę Lenina, zbrodniarza, nie wiemy, opętanego, nieopętanego, no wiemy dzisiaj, możemy mówić skrajnego ideologa, zaślepionego swą ideologią i walką z Kościołem. I Lenin już na początku swojej działalności wydał taką dyrektywę, to jest wydane w dziełach Lenina, dostępne na przykład w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, słowa Lenina. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. To jest dyrektywa Lenina, tak sformułowana. Oznacza to na język praktyki wprowadzać maksymalnie swobodę aborcji, swobodę zabijania nienarodzonych dzieci. I Lenin u siebie, w warunkach oczywiście dyktatury sowieckiej w Rosji, w listopadzie 1920 roku zrealizował tę dyrektywę, wprowadził pierwszy w Europie bez ograniczeń zabijania narodzonych dzieci. Przychodzą teraz Sowieci. Co mamy? Jeden dowód mam niejako od swojej już świętej pamięci znajomej, pani doktor Paderewskiej z Warszawy, przyjaciółki prymasa tysiąclecia księdza kardynała Wyszyńskiego, w tym oczywiście najlepszym rozumieniu, współpracownicy właśnie w obronie życia. I jaki ona przeżyła przypadek? Otóż ona działała jako sanitariuszka i łączniczka AK w Powstaniu Warszawskim. Bardzo młoda jeszcze dziewczyna. Wkraczają Sowieci, dowiadują się jakoś jej działalności, ją aresztują. Ale ma wyjątkowe szczęście, bo traktują ją całkiem nieźle, ale zmuszają ją do porządkowania pomieszczeń biurowych takiej siedziby NKWD, gdzieś pod Warszawą. I ona to czyni. I pewnego dnia zauważa kartkę, takie pismo jakieś na biurku tego oficera NKWD, to 45 rok, które sprząta. I tam znalazła napisaną dyrektywę NKWD odnośnie Polaków. Walka z Kościołem, promowanie aborcji dzisiejszym językiem i antykoncepcji. 45 rok. I teraz my musimy jasno mówić, bo prawda, w ubiegłym tygodniu odrzucono na szczęście nowy projekt SLD ustawy aborcyjnej, bo dalej postkomuniści chcą wprowadzać aborcję. Musimy się pytać tych polityków już nowej rzeczywistości dzisiaj. W imię czego postkomuniści dzisiaj chcą wprowadzać drogą ustaw państwowych dyrektywę zbrodniarza, ideologa Ilicza Lenina, swobody aborcji.
Ja tu może wejdę w słowo jeszcze pana inżyniera, mianowicie to słowo Martina Bormana. Wiedza jest niebezpieczna. Tak. I ksiądz kardynał Wojtyła to doskonale rozumiał. I dlatego zorganizował Instytut Teologii Rodziny, żeby przygotować kadrę ludzi do tego, ażeby tę wiedzę prawdziwą odnośnie świętości życia mogli propagować, mogli właśnie, to co mówił doktor Kownacki, mogli uczyć. I tak się złożyło, że mi się udało to studium teologii rodziny skończyć. Tam się jakoś tak zapaliłem, zaangażowałem, bo trochę już wiedziałem więcej na ten temat i wiedziałem, jak prowadzić dialog, co robić. Tutaj ogromne zasługi miała pani doktor Wanda Pułtawska, którą pragnę serdecznie pozdrowić i podziękować za to, co zrobiła. Przygotowała taką wspaniałą kadrę ludzi, że nasza diecezja mogła się pochwalić. Zrobiliśmy całą sieć poradni życia rodzinnego, zorganizowaliśmy katechezy prześlubne na dobrym poziomie, zorganizowała służbę zdrowia, oczywiście przy pomocy księdza kardynała Wojtyły, organizował spotkania dla lekarzy, organizował sympozja i tak ta wiedza szła, wnikała. Najpierw elity, a potem coraz dalej poprzez katechezę, poprzez wdrażanie informacji na ten temat. Nasza diecezja przy pomocy księdza Infuata Gasidły przygotowała świetny program też właśnie edukacji seksualnej na takim poziomie, jak to wtedy było możliwe, na każdą klasę, od klasy czwartej, aż do matury. I tośmy, pamiętam, próbować jakoś tak, żeby ta wiedza szła. Mieliśmy trochę prelegentów i świeckich, i księży. I to nam bardzo, bardzo pomogło. No ale trzeba jeszcze było nie tylko uczyć, ale i pomagać. Ja tu może jeszcze się wtrącę odnośnie znaczenia modlitwy. Jak się nie przemodli pewnej sprawy, to samo nauczanie, a nawet jakaś ręka podana, też nie potrafi obronić dziecka. Pozwólcie, że powiem taki przykład. Kiedy chodziłem do szpitala w Bielsku Białej z posługą duszpasterską, I czasem spotykała się sytuacja taka, że ktoś czekał na zabicie dziecka. Tak jak mnie kobieta bym to zaczepiła. Ja się nie zgadzam z kościołem, bo nie pozwala robić przerwania ciąży. No to jednak trzeba tłumaczyć. Ale mówię, przyjdę wieczorem, bo to jeszcze mam z komunią świętą dalej. Ja pani to wytłumaczę, pomogę. I przyszedłem wieczorem na spotkanie z nią. Przeglądnąłem skrypty i byłem tak przygotowany dobrze do dialogu z nią, nie? Ale nie modliłem się. Myślicie, że ją przekonałem? Nie. Wyśmiała mnie, wyrzuciła mnie, zawołała lekarza, żebym odszedł, dał mi święty spokój. On tak to zrobi. Tu trzeba jeszcze wielkiej modlitwy, słuchajcie, wielkiej modlitwy o przemianę ludzkiego serca. I tu się ucieszyłem, kiedy spotkałem właśnie inicjatywę pana doktora Zięby, kruzjatę modlitwy w obronie poczętych dzieci. Bo tu trzeba wielkiej modlitwy jeszcze, żeby ludzie chcieli zrozumieć świętość życia. Żeby przyjęli nauczanie księdza kardynała Wojtyły. Żeby przyjęli naukę Kościoła zdrową. No bo wiadomo, media ciągle robiły na mętlik, prawda? Wielka modlitwa. I tutaj ta modlitwa, to chciałem powiedzieć, trwa już 35 lat. Ona się zaczęła jako krucjata w obronie konkretnych jakichś sytuacji. O zniesienie ustawy, o narodzenie jakiegoś człowieka. A potem się to przerodziło bardzo ładnie w duchową adopcję. Też się w to włączamy, to jest bardzo piękna sprawa. Potrzeba modlitwy, ale mówmy teraz o konkretnej pomocy. Jak pomóc, jak pomagać? To bardzo bolało księdza kardynała Wojtyły i w swoich kazaniach wspominał, musimy jakoś pomóc, jak to zorganizować? Stworzono fundusz SOS dla narodzenia nienarodzonych dzieci. Ogłaszaliśmy w kościołach, że kobiecie zagrożonej przerwaniem ciąży, bo jest zmuszana, jesteśmy gotowi pomóc, zapewnić. No ale jak to praktycznie zrobić? Trzeba było jakiegoś takiego rozwiązania, żeby jakiś dom był, żeby jakaś była forma pomocy konkretnej. I marzyło się księdzu kardynałowi o stworzenie domu samotnej matki. Zaapelował do sióstr, żeby były gotowe przyjąć dziewczynę czy kobietę, która spodziewa się dziecka i jest zagrożone życie tego dziecka, żeby sobie warunki przyjęcia na jakiś czas, żeby mogła to dziecko u nich urodzić. No sprawa to jest dość trudna. Na ten apel odpowiedziały bardzo pięknie siostry nazaretanki, którym jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Do dzisiejszego dnia prowadzą wspaniałe dzieło. Za chwilę o tym jeszcze powiem. I tak do tego doszło, że najpierw te siostry przyjmowały u siebie dziewczynę. Pierwszą przyjęły dziewczynę w dniu imienin księdza kardynała Wojtyły, a potem po 4 latach, kiedy już tuż przed konklawę księdzu kardynowi udało się, przed na konklawę udało się kupić dom na Przybyszewskiego i ten dom przejęły siostry, siostra szczególnie Cherubina, niesamowity człowiek, tam stworzyły dom samotnej matki, gdzie można było przyjść od 3 miesiąca ciąży mieszkać, nieodpłatnie. Czasem rodzina płaciła, była honorowa, to czasem pomagali, ale nieodpłatnie, za darmo. Dziewczyna mogła mieszkać i urodzić dziecko i do 3 miesiąca po urodzeniu mogła z tym dzieckiem jeszcze być. I przez ten dom przewinęło się, kiedy ja tam pracowałem przy tym domu, urodziło się 1000 dziecko, słuchajcie. To był wielki sukces. Pamiętam, postawiłem wtedy księdzu, ojcu świętemu kasetę, wideokasetę z chrztu tego dziecka, informację, mamy podziękowanie. Kiedy umarła przed dwoma laty siostra Cherubina, to wtedy już urodziło się 2050 dziecko. 2050 dziecko urodzone dzięki temu domowi. A tych domów w naszej diecezji w sumie jest 3. Po paru latach, kiedy Ojciec Święty był już w Rzymie, Włosi pomogli zorganizować dom samotnej matki imienia Emilii Wojtyłowej w Wadowicach. Bardzo pięknie ten dom prowadzą siostry Albertynki. Tam też urodziło się prawie 500 dzieci. Przez ten dom się przewinęło. Uratowane oprócz tego domu na Przybyszewskiego. Ale to jeszcze było mało. Trzeba było stworzyć kolejny jeszcze dom. Jest taki dom znowu przy ulicy Żywieckiej. Jest o wiele większy. I też tam to prowadzą siostry Albertynki. też jest możliwość przybycia, urodzenia i tam mogą troszkę dłużej być te dzieci razem z matkami. W międzyczasie jeszcze, kiedy na Przybyszewskiego ten dom był, no trzeba było opuścić po 3 miesiącach, trzeba było stworzyć taki jakiś jeszcze inny dom pośredni. Krótki czas, może 4 lata, był dom w Kosocicach, gdzie matka porodu dziecka na Przybyszewskiego mogła pójść i tam być trochę dłużej w tym domu. Ja tu może jeszcze opowiem taki moment prawie cudownego załatwienia sprawy, bo to opatrzność Boża działała ciągle. Bo ja tam pracowałem przy tych domach, pracowałem 8 lat, pracowałem 9 lat, prawie pracowałem. Głosiłem katechezy, spotykałem się, miałem 60 w tym domu tam na Przybyszewskiego. I była taka dziewczyna, która no nie miała naprawdę gdzie iść. Już no, trzeba było 3 miesiące, no nie było tego domu w Kosocicach jeszcze. No co zrobić, no? No ona płakała, no myśmy właściwie tak płakali nad nią. Co zrobić? No musi, no, bo nam zablokują ten dom. Proszę sobie wyobrazić, już taka była sytuacja bardzo napięta. Przychodzi jedna pani z osiedla Bronowickiego, tam gdzie byłem duszpasterzem, do siostry Cherubiny i mówi, ja wyjeżdżam na 3 lata do Francji, mogę siostrze zaufać, daję w bloku mieszkanie dla 3 osób. Siostra mi zapewni tylko, że zapłacą media i ten dom będzie służył tym dziewczynom. I tam się znalazła ta pierwsza matka z tym dzieckiem. I tak po prostu pomagali ludzie i opatrzność Boża. Także nie byliśmy sami. Było trochę dobrych ludzi i Pan Bóg zawsze nad tym czuwał, bo to wielkie Boże dzieło.
Taki moment przełomowy to co? Możemy powiedzieć, że pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, świętego papieża Polaka, prawda? Kiedy, no nie, bo to cała była praca nad tym, praca u podstaw, oświata. Natomiast chyba to był taki moment, że jednak to jakby coś się w społeczeństwie wtedy zaczęło zmieniać konkretnie, tak? Czy no, nie, panie doktorze?
Na pewno wybór.
Że mamy papieża Polaka i to od nas coś zobowiązuje, tak?
No, ja muszę tu podzielić się też tak, ksiądz Stanisław, swoim doświadczeniem, bo muszę bardzo mocno powiedzieć, że nie byłoby inżyniera obrońcy życia, gdyby nie było papieża Jana Pawła II, największego w świecie obrońcy życia, największego z rodu Polaków. Kiedy ja dostałem te sygnały, że powinienem się zaangażować w obronę życia, bardzo mocno. No ale cóż, no wiem, mam takie mocne, jednoznaczne przeczucie, że muszę coś robić dla ratowania narodzonych dzieci, no ale pytanie zasadnicze, co robić? No co robić? Ja inżynier nieprzygotowany, no tu wiem, że się dzieje niedobrze w naszej ojczyźnie, a no jest ta potrzeba włączenia się. I tu jeszcze raz przytoczę to, co wielokrotnie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam przypominałem. Te dwa fragmenty przemówienia Ojca Świętego z pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. To dla mnie był moment decydujący. I to legło u podstaw u założenia krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Kochani, na pewno to znacie, ale pozwólcie, że przypomnę. 7 czerwca 79 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej nasz papież tak mówił, cytuję. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, nie samą doczesnością, nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek indziej, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy, a jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. To słowa papieża z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzień później wypowiedział zdanie w Nowym Targu, które stało się mottem naszej krucjaty modlitwy i zmieniło całe moje dotychczasowe życie. W Nowym Targu święty Jan Paweł II tak powiedział, cytat znowu, króciutki tym razem. I życzę i modlę się o to stale, modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. I Te dwa cytaty legły u podstaw krucjaty modlitwy, która miała za cel to błaganie wszechmocnego Boga o zniesienie ustawy o przerwaniu ciąży, o obudzenie sumienia narodu. Wiemy, formalnie ta krucjata rozpoczęła się 12 października 80 roku, teraz będziemy obchodzić 35 lat. Ona trwa, chociaż w mniejszym zakresie, a zdradzę w cudzysłowie żadną tajemnicę, że chcemy właśnie w tym roku pewnego jubileuszu od października zintensyfikować, no ja wiem, modlitwę w ramach tej krucjaty, oczywiście wspierając, popierając i uczestnicząc w wielkim dziele duchowej adopcji dziecka poczętego.
Jeszcze ksiądz Stanisław dopowie, tak?
No więc ja tutaj jeszcze wracam do tego, do tej siostry Cherubiny, która mi tak bardzo imponowała. Dlaczego ten dom samotnej matki jakoś tak się utrzymał? Pierwszy dom samotnej matki założyła pani Teresa Strzembosz w Warszawie. W domu prywatnym u siebie. Ale on jakoś tak potem się skończył. Natomiast nasz dom powstał troszeczkę później i funkcjonuje do dzisiejszego dnia i w sumie są w naszej archidiecezji 3 takie domy. Podziwiałem siostrę Cherubinę, jak ona była taką wyjątkową matką dla tych dziewcząt. Pochodziły z różnych środowisk. Pochodziły nieraz, przyszły połamane bardzo. Ona przyjmowała z taką serdecznością, tak życzliwie, że one były zniewolone jej taką matczyną troską. Podkreślały to wiele razy w rozmowach ze mną, czy teraz podkreślały, kiedy pisały do siostry, przyjeżdżały do siostry razem z dziećmi, już cieszyły się, opowiadały o sukcesach swoich dzieci. Zresztą przez te lata to już mamy do wychowanych wspaniałych ludzi na wszystkich stanowiskach. Mamy wspaniałą panią muzyk, mamy utalentowanych, zdolnych ludzi, którzy utrzymali kontakt z siostrą Cherubiną. W tej chwili już utrzymują ja ten kontakt jeszcze z następczynią siostry, siostrą Martyną. Tak bardzo mi żal, że nie mogła przyjechać dzisiaj. Tak bardzo mi żal, ale mam nadzieję, że ona nas słucha i może się włączy, może się odezwie też, powie swoje, przynajmniej kilka zdań o tym domu, o tej swojej pracy. Wiem, że ona pracuje w tej już drugim domu samotnej matki, a przedtem pracowała w Żarkach koło Częstochowy. Tam był kolejny dom, który założyła archidiecezja częstochowska. Ja może pozwólcie, odczytam jako taki prawie testament siostry Cherubiny, która przed swoją śmiercią tak napisała. Dom samotnej matki prowadzony przez siostry Nazaretanki działał już od ponad 35 lat. Wtedy taki napisała. Posłudze w nim poświęciłam pół życia. Najstarsze dzieci, z którymi się zetknęłam, są już dojrzałymi ludźmi. Za każdym razem, kiedy odbierałam dziecko ze szpitala, stawałam nad nim w wielkiej zadumie. Polecałam je Panu Bogu i zastanawiałam się, co z tego malucha wyrośnie. Czy ten mały człowiek będzie umiał kochać innych, czy przeżyje dobrze życie. Jakoś już tak jest, że Pan Bóg czuwa nad dziećmi, które mają trudne początki. Śledząc w miarę możliwości losy dzieci, które przyszły na świat w naszym domu, obserwujemy, że wyrastają na szczęśliwych i porządnych, często uzdolnionych ludzi, wspomniałem o tej pani muzyk, obdarzonych licznymi talentami. Pamiętam o każdym z nich, chociaż los rozrzucił je na różne strony Polski, a nawet w daleki świat. Wszystkie te dzieci tuliłam i szeptałam im dobre słowa, chcąc im przekazać w ten sposób miłość do Pana Boga i do ludzi. Z wieloma matkami i dziećmi mamy kontakt listowny lub telefoniczny. Wiele odwiedza nas dom po latach, opowiadając o osiągnięciach i swoich sukcesach i o sukcesach ich dzieci. Siostra Cherubina, już niestety nieżyjąca.
Ze zgromadzenia, przypomnijmy.
Nazaretanek, tak. I jeszcze tak może opowiem takie też doświadczenie, mianowicie miały kryzys powołań siostry Nazaretanki. I Karol Wojtyła jako arcybiskup powiedział im tak, słuchajcie, jak pomożecie tym dzieciom, będziecie mieli powołania. I był taki rok, że miały tyle nowicjuszek, ile przyjęły dzieci. 40 kilkoro. Niesamowite to było. To był taki znak dla nich, że warto służyć życiu. Tak. A to służyć obronie życia.
I popatrzmy jeszcze, bo to mówimy w radiu ogólnopolskim i światowym, że to tu jest przykład jednej archidiecezji, prawda, diecezja, a to no, podobnie było też i w innych. Chociaż może skala, może nie tak wielka jak Kraków, ale był podobny ten zaczyn, ten ruch, który się do dzisiaj rozwija, no bo to wszystko zaowocowało oknami życia ostatnimi,
tak,
prawda?
O tym wspomnę zaraz.
Które właśnie są z przepięknym...
Ja tutaj może...
Natomiast jeszcze bym chciał za chwilę, panie doktorze, taką skalę, to jest przykre, ale te liczby, byśmy sobie mogli uprzytomnić raz jeszcze, ile gdzieś około tych istnień, tych dzieci zostało zabitych. To jest straszne,
tak,
prawda?
Ja, proszę państwa, podzielę się taką, no... trudną informacją, ale jednocześnie niosącą wielki optymizm. Bo kiedy rozpoczynaliśmy z księdzem Stanisławem organizowanie krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci, i tak jak powiedziałem, formalny start tej modlitwy to był 80. rok, mieliśmy rzetelne dane, które między innymi z memoriału Episkopatu Polski do rządu PRL, które mówiły, że wówczas, podkreślam wówczas, zabijano w naszej ojczyźnie rokrocznie 1 milion nienarodzonych dzieci. Kochani, to jest niewyobrażalne. To mną szczególnie wstrząsnęło. 1 milion dzieci rocznie, podzielmy to przez ilość dni w roku, oznaczało to, że wówczas, koniec lat 70., początek 80., każdego statystycznego dnia ginęło w naszej ojczyźnie około 2,5 tysiąca dzieci każdego dnia. Powiedzieć, że to była rzeka krwi, to za mało. Proszę państwa, wielka modlitwa, wielka działalność, heroiczna służba właśnie sióstr, nie tylko nazaretanek, bo tu się koncentrujemy na przykładzie Krakowa, ale sióstr wielu różnych, antonianek osobiście znam, kochane siostry z Łodzi i nie tylko. I proszę państwa, zmiana także prawodawstwa, prawda, mamy nową sytuację i dzisiaj... Łączna liczba zabójstw nienarodzonych dzieci w naszym kraju, tych w cudzysłowie legalnych i tych w podziemiu, to jest rzędu 10 tysięcy rocznie. To jest jeszcze dużo. 10 tysięcy rocznie szacują rzetelni naukowcy. No ale musimy być realistami i porównać. 1 milion kiedyś, dzisiaj 10 tysięcy. To jest 100 razy mniej. To jest 1% co tego, co było kiedyś. A więc jest za co dziękować Panu Bogu i ludziom, bo proszę państwa, modlitwa jest tym fundamentem, ale ja jako inżynier lubię tak mówić. Bez modlitwy nic nie osiągniemy. To jest fundament pierwszy, zasadniczy, konieczny i tak dalej. Ale jako inżynier mówię, najwspanialszy dom, najwspanialszy pałac, to nie może być tylko fundament. To nie może być tylko fundament. Oczywiście szanuję i poważam i czczę zakony kontemplacyjne, które się na tym koncentrują i chwała Panu i chwała im. Natomiast my myślę tu o świeckich. My o świeckich. Mamy fundament, ale budujemy dalej. I to jest to, o czym ksiądz Stanisław mówi. Tu musi być konkretna pomoc i to pomoc rozumiana wieloaspektowo. Tu ksiądz skoncentrował się na nauczaniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, pięknej, czystej miłości dla młodzieży. To wszystko Kościół prowadzi od tysiąclecia, można by powiedzieć, a szczególnie w naszych warunkach od dziesięcioleci. Ale ta pomoc to jest nauczanie, pomoc samotnym matkom i rodzinom ubogim, bo tu też musimy podkreślić, że ludzie Kościoła w różnych formach. Tuśmy się skoncentrowali na domach samotnej matki. Słusznie, za chwilę przejdziemy do Okien Życia. Ale jakąż wielką pomoc rodzinom w Polsce świadczy Caritas. Tak. Przecież to jest wspaniała instytucja, z iloma ja się osobami spotkałem, bo do mnie też, do naszego stowarzyszenia. Przychodzą, no, niebogaci ludzie, powiem dyplomatycznie, ale co drugim się przyzna, że już w Caritasie coś dostali, ale może, panie inżynierze, jeszcze coś by się udało pomóc. Przecież Caritas to jest armia ludzi oddanych Panu Bogu i ludziom, którzy bez reklamy, jak pan Owsiak w telewizji, bez reklamy, tylko codziennie, po cichu, skromnie, w miłości do Chrystusa i do człowieka świadczą ogromną pomoc tym rodzinom ubogim czy zagrożonym. No i proszę Państwa, nauczanie o świętości życia. Proszę Państwa, to jest wielka pomoc. Jesteśmy kilka dni, no nie, dzisiaj jest wtorek, to dwa dni po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. I jadąc tu pociągiem, żeśmy sobie wspominali z księdzem Stanisławem, te słowa świętej Faustyny, że nie dostąpi dusza miłosierdzia, jeżeli sama nie będzie go czynić bliźnim. Prawda? To jest warunek. Oczywiście ufność musi być, żeby zadziałało miłosierdzie Boże, ale także nasze osobiste zaangażowanie, świadczenie miłosierdzia innym. I teraz Kościół uczy. Są uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. I Kościół czyni to miłosierdzie w tym aspekcie niesamowicie. Bo uczynkiem miłosierdzia duszy to jest, prawda, grzeszących upominać, błądzącym dobrze radzić, wskazywać dobre rozwiązania. To nasz modlić Kościół, się modlić się oczywiście, to jest podstawowy uczynek miłosierdzia. I teraz my to czynimy, my jako wspólnota Kościoła. Ale są też uczynki miłosierdzia co do ciała. Głodnych nakarmić, nagich przyodziać. Znowu to Kościół czyni. Ja ostatnio czytam, na nie wymienię tej nierzetelnej gazety, która opublikowała no, zupełnie głupi albo agresywnie antyklerykalny głos profesora habilitowanego, który no, podniósł ten zarzut, z którym ja się spotykam od 30 lat. Z zarzutem do nas, obrońców życia. No tak, wy obrońcy życia to bronicie tego dziecka, dopóki jest w łonie matki, a jak się urodzi, to się nim nie interesujecie. Kompletna bzdura. Ja się nie zajmuję domem samotnym matki bezpośrednio, ale moi przyjaciele, moi współpracownicy i jako wspólnota Kościoła świadczymy pomoc tym nienarodzonym dzieciom i tym, które się mają narodzić, gwarantując im ludzkie warunki przebywania w domach samotnej matki i jak słyszeliśmy, także kilka miesięcy do roku nawet po urodzeniu.
A panie dyrektorze, no i teraz jeszcze widmo tego in vitro przed nami.
No to
przywódcy mówią nasi, no ale państwa, że jestem za życiem, więc jestem za in vitro. Prawda?
Ja dziękuję ojcu za to pytanie, bo tak myślałem, czy będzie okazja, a cieszę się. Proszę państwa...
Jak to zliczyć? Tu dopiero jest...
No więc może ja powiem tak, jak ja lubię mówić, teraz mówiłem w jednej parafii w całą niedzielę. Nie miałem wiele czasu, tu też bym nie chciał tego tematu rozbudowywać, bo mamy temat konkretnej pomocy. Ja mówię krótko i krótko dowodzę. Procedura in vitro to nie jest procedura życia, jak mówią nierzetelni dziennikarze, czy nierzetelni politycy, czy niedoinformowani, zupełnie nie znający się na sprawie i politycy, i dziennikarze, to jest procedura śmierci i kalectwa. I mówię krótko. Czy państwo znacie opublikowane 2 lata temu największe na świecie dane statystyczne z klinik in vitro brytyjskich, z Anglii? Ich Ministerstwo Zdrowia angielskie ogłosiło 2 lata temu na podstawie analizy 3,5 miliona poczętych dzieci in vitro. Podkreślam, 3,5 miliona. Największa baza statystyczna na świecie. Z tego angielskie Ministerstwo Zdrowia stwierdza, że urodziło się żywych jaki procent dzieci? 3%. 3%. Nie przejęzyczyłem się, proszę Państwa. To jest procedura śmierci. I to trzeba jasno mówić. Żyjemy w zakłamaniu politycznym w dużej mierze, zakłamaniu medialnym, ale my to musimy głosić i to dotrze do społeczeństwa i społeczeństwo rozliczy tych nierzetelnych dziennikarzy, nierzetelnych urzędników Ministerstwa Zdrowia i polityków.
I to pytanie też, jak dla nas ludzi wierzących, no bo przecież kto popiera tę metodę, ten tak jakby popierał także aborcję. Wiemy,
oczywiście,
że jest to współuczestnictwo, a więc komunia święta, no... publicznie.
Jeden niekatolicki ksiądz, nie obrońca życia. Jak się pojawiła procedura in vitro, ja mam odłożoną tą publikację, nie będę robił te reklamy w tej gazecie, świeckiej gazecie, napisał tak, bo on znał te dane, że popieranie in vitro to jest gorsze niż popieranie aborcji, bo przy jednym in vitro ginie minimum 10 poczętych istot ludzkich. A jeżeli weźmiemy brytyjskie dane, to jedno szczęśliwe urodzenie jest okupione śmiercią, zniszczeniem życia 30 dzieci. I to trzeba wiedzieć. Niestety, no, poza mediami katolickimi i nielicznymi świeckimi, ale one rosną i Panu Bogu dziękujemy, że coraz więcej tytułów prasowych się pojawia rzetelnych. No, w mediach tych potężnych, komercyjnych i publicznych, no, jest blokada informacji lub fałszowanie informacji. Teraz druga część mojej wypowiedzi, procedura kalectwa. Proszę Państwa, ja uśmiechałem się na ambonie w niedzielę, bo mówiłem, proszę Państwa, że jest to pierwszy przypadek, kiedy cytuję głosy z parlamentu rosyjskiego, z Moskwy, ale zacytuję. Otóż 2 lata temu trwała w rosyjskim parlamencie, no, bardzo też burzliwa debata na temat in vitro. I w niej wystąpił profesor Baranow, to jest profesor medycyny, naczelny pediatra Rosji, członek, wiceprzewodniczący nawet Akademii Nauk w Rosji, w Moskwie. I on powiedział krótko, z tych nielicznie urodzonych dzieci 70% to dzieci kalekie. 70% to dzieci kaleki. Ja uczciwie mówię na ambonie tak, że na szczęście jest różnica między poziomem naszej służby zdrowia a poziomem służby zdrowia generalnie w Rosji. Ale ja to przekazuję. I na koniec tylko jeszcze jedna informacja konkretna, medyczna. Publikacje szwedzkich lekarzy, które wykazały, że dzieci poczęte metodą in vitro mają w stosunku do dzieci poczętych w sposób naturalny ponad 40% wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Teraz kto o tym wie, kto o tym mówi, kto informuje? I teraz nas się, w cudzysłowie, obrońców życia czy uczciwych polityków straszy, że 70% Polaków popiera in vitro. Bo nie zna prawdy. Jak my znowu tutaj mocno popracujemy apostolsko, mocno właśnie będziemy prowadzić nauczanie, szkolenia, to naród jest normalny i powie takiej procedurze nie, tym bardziej, że zawsze podkreślamy, my nie mówimy tym małżeństwom, traćcie nadzieję na dziecko. My im proponujemy etyczną, szanującą godność i życie człowieka na protechnologii. Metodę 2 razy bardziej skuteczną i 2 razy tańszą. Jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego nie promuje się, nie refunduje się, nie wspiera się, nie buduje się ośrodków naprotechnologii, tylko się wpycha w społeczeństwo w procedurę in vitro. Ja tu powiem znowu optymistycznie, bo może nawet nie wszyscy katolicy wiedzą, ale myślę tu o starszych katolikach, ksiądz Stanisław się na pewno zgodzi. Ile razy w czasach PRL-u myśmy w cudzysłowie cierpieli, my, obrońcy życia, i my, ci, którzy uczą godziwego życia małżeńskiego, planowania rodziny, naturalnego planowania rodziny, z wyśmiewania wręcz, wyśmiewania naturalnych metod regulacji poczęć. Ja mam parę tych gazet odłożonych jeszcze z
PRL-u. Były się dowcipy o kalendarzyku, tak, małżeństwie, o tym, o tamtym.
I teraz ja się pytam, który z tych prześmiewców i dziennikarz, i nawet lekarze zna oświadczenie zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sprzed 3 czy 4 lat, opublikowane w fachowym czasopiśmie Ginekologia Polska. 8 profesorów, 8 profesorów, bo to różnej pci, ginekologii, najwybitniejszy w Polsce formalnie. Co napisali? Że metody naturalne są okej w planowaniu rodziny. Kto ty wie? I to samo będzie z naprotechnologią. Tylko jaką cenę zapłacimy my jako społeczeństwo, zapłacą te kobiety, te dzieci nienarodzone, a poczęte, a jeszcze ktoś te dzieci na kalekie.
Tym. Do czasu, aż ktoś się na tym dorobi.
Oczywiście, bo Fortun. To jest wielki biznes. Tak samo ja mówię, młodzież mamy inteligentną. Pamiętam takie spotkanie sprzed roku w liceum, któryś referuje im metody naturalne, oczywiście w skrócie, bo to niewiele czasu. Oczywiście wskazuje te skutki uboczne, bardzo groźne uboczne antykoncepcji wszelakiej, bo nie ma metody antykoncepcyjnej bez ubocznych skutków. Łącznie z prezerwatywami, bo niektórzy mówili, że nie ma. Są. I proszę Państwa, ja mówię tak troszkę podpuszczając tą młodzież, a co tak uważacie za największą wadę metod naturalnych, bo to ekologiczne, ekologia jest dzisiaj na modzie, a taki młodzieniec staje i od ucha do ucha się śmieje. Panie inżynierze, bo na nich się niewiele da zarobić. Bo na antykoncepcji hormonalnej można zarobić, ci producenci to miliony dolarów czy miliardy dolarów, na chemii też, a na metodach naturalnych co? Wiadomo, że nawet nic, jak ktoś stosuje, prawda, bardzo wnikliwie, a kobieta ma regularnie pracujący egzamin, to nie trzeba praktycznie nic. A więc ta sama sytuacja będzie z in vitro.
Tylko tutaj właśnie jest to takie szatańskie, że pokazuje się tą kobietę, ona chce mieć dziecko, ta rodzina jest nieszczęśliwa, bo nie ma potomstwa. Idziemy im naprzeciw, dajemy im szczęście.
My też im dajemy.
Ale właśnie, tego
nie,
typu...
Ja pamiętam,
nie można budować szczęścia na czyimś nieszczęściu.
Po pierwsze, nie możemy nigdy dopuścić do sytuacji, bo to szczęście jest pozorne, żeby realizować nawet słuszne cele, bo posiadanie dziecka jest pięknym celem, ale złymi czy barbarzyńskimi metodami kosztem życia innych. Teraz my musimy pamiętać, nawet myśmy to w źródle parę razy pisali, chcę do tego wrócić i parlamentarzystą. Mam dwa świadectwa u siebie. Jedno polskie, jedno amerykańskie. Niby powinno być wielkie szczęście. O co chodzi? Proszę Państwa, kilka lat temu w Bielsku na katolickie sympozjum zgłasza się elegancki pan, prosi o głos. Sympozjum poświęcone właśnie na protechnologii in vitro. I on prosi o zabranie głosu. Ksiądz go dopuszcza do głosu. I on się przedstawia, że on jest adwokatem, prawda, i powinien być szczęśliwy, bo mamy zdrową, urodzoną z in vitro piękną córkę, dziewczynkę. Ona miała wtedy 3 lata czy 4. Ale my jesteśmy nieszczęśliwi z dwóch powodów. Mówi my, rodzice. Pierwsze, to, co żona przeszła, ja też, w czasie procedury in vitro, tego nie możemy wymazać z pamięci. To jest bardzo trudne doświadczenie.
Metoda niehumanitarna, powiedzmy. Prawda?
A co później mówi? A my wiemy z żoną dzisiaj, nie wiemy co zrobić, że 6 naszych dzieci jest zamrożonych. Proszę Państwa, to mówi mężczyzna, elegancko ubrany adwokat wobec 100 obcych osób w Bielsku Białej. To jest świadectwo, które powinno być dzisiaj podane w telewizji publicznej, w każdym kanale.
Mało tego, pamiętam, że zawsze przyjdziemy do okien życia. Nie mamy świadectwa takiego dziecka, które urośnie, będzie mądrym człowiekiem, weźmie książkę, każdą normalną in vitro i sobie pomyśli, co? Ja żyję, bo moi bracia czy siostry zginęły.
Proszę Państwa, nie mamy jeszcze tego doświadczenia. Kobiety. Bo mówi się, i słusznie, że ten instynkt macierzyński u kobiety jest mocniejszy niż u mężczyzny. I mam świadectwo Amerykanki. Ona pisze bardzo podobnie. To jest pisemne świadectwo. Mam zdrowe, idealnie rozwijające się dziecko z in vitro. Tylko ja 4 dzieci mam w lodówce. Co ja mam z nimi zrobić? Ja nie mam spokoju do tej pory. I nie mam radości z tego dziecka. Kto to powie narodowi? Panowie dziennikarze, panowie politycy, dzisiaj Bogu dzięki mamy inną sytuację. Mamy telewizję Trwam, mamy nasz dziennik, mamy Radio Maria, mamy wiele już uczciwych mediów. To się nie da tak oszukiwać narodu. I kiedyś nie tylko przed Bogiem zapłacicie za to, tylko przed narodem. Bo to procedura in vitro, jeszcze raz podkreślę, to jest procedura śmierci i kalectwa. I niepotrzebna, bo mamy na protechnologię.
Teraz ta cudowna, wspaniała inicjatywa Okna Życia. Przypomnijmy, jak to się zrodziło.
Zanim do tego przejdę, Okna Życia, to jeszcze tutaj jedną myśl pociągnę. Mianowicie, udało nam się jakoś pewne rzeczy opanować, wyhamować tą ogromną ilość aborcji. Skąd się to wzięło? Na pewno wielka modlitwa. Na pewno nauczanie przez Kościół, przez wystawy. Jeszcze była jedna działalność. Kiedy się tak trochę czasy zmieniły po 89 roku, udało się mieć trochę parlamentarzystów życzliwych. Udało się nawiązać kontakt z nimi. Tutaj jest ogromna zasługa księdza Kazimierza Kurka, który wtedy był krajowym duszpasterzem rodzin. Ile on zrobił dobrego, ażeby wprowadzać dobre i mądre prawa. Mądre prawa. Więc mi dzięki temu udało się, że domy samotnie matki bardzo się rozwinęły. Mieliśmy nawet pomoc ze strony państwa. Mieliśmy ochronę prawną tych domów. Pamiętam takie spotkanie z panią minister zdrowia, panią Frączek, która zebrała wszystkich nas, księży, duszpasterzy i kierowników domów samotnej matki i pytała każdego z nas. Była dyskusja w parlamencie. No, zabraknie miejsc, zabraknie to, co zrozumiesz z dziećmi, z nadprodukcją dzieci, tak się to wtedy mówiło brzydko. Pytała, ile macie miejsc w domu samotnej matki? Czy braknie komuś miejsca? Okazało się, że nie braknie. I wtedy się udało w tych czasach doprowadzić do uchwalenia Dnia Świętości Życia Państwowego, potem Dziesiątego Księżyca w Kościele Katolickim. To wielka zasługa tych, którzy się jakoś zaangażowali, parlamentarzyści, ludzie mający władzę. Natomiast teraz boję się, że są katolikami, a są zastraszeni. I tutaj nie ma bardzo współpracy, gdy chodzi o stanowienie dobrego prawa. Tutaj mamy prawa niestety przeciwko życiu, narzuca nam coraz bardziej. To strasznie bolesne. Ale wróćmy do okien życia. Ten dom nasz, bardzo pięknie już urodziło się prawie 2000 dzieci, jak wtedy wspominałem. I w dniu 19 marca 2006 roku ksiądz kardynał Dziwisz postanowił stworzyć jeszcze inną formę przyjmowania dzieci. Nie tylko poprzez że matka przychodziła, ale poprzez podrzucenie tego dziecka. Poświęcił w ten dzień świętego Józefa pierwsze okno życia. I przez to okno życia od tego czasu urodziło się, zresztą znalazło się, nie, były urodzone dzieci, 15 dzieci, na najwięcej w Polsce, natomiast dwoje dzieci przynieśli rodzice. Słuchajcie, bliźniaków, nie dajemy tam, dajemy siostrom. Te dzieci. Dali do ręki. Dwoje dzieci, 15 dzieci przez ten dom, przez okno życia. Wspaniała sprawa. W tej chwili tych domów, które mają okno życia, jest 39. Niektóre mają po kilkoro dzieci już w ten sposób uratowanych. Niektóre jeszcze czekają. Ale jest to jakiś taki ogromny, wielki ruch. Bo o tym się mówi. Świadomość jest, jak masz problem, no to podrzuć to dziecko, to zanieś, masz wyjście, są możliwości, prawda? To jest tak bardzo też ważne. Dlatego tak bardzo dziękuję wszystkim siostrom, które podjęły się takiego dzieła, które daje szansę znowu na ocalenie wielu, wielu istnień ludzkich.
No i też dalej, drogi księży, panie inżynierze, pytanie właśnie, jaka rola mediów? Wiadomo, to była tragedia, ta Madzia, prawda, mała. Tak. I sytuacja z rodzicami, z matką i tak dalej. Ale ile było czasu poświęcone temu wydarzeniu, prawda? A ile mówiono o takim oknie życia jednym, drugim, prawda, czwartym? Czy jakiś reportaż powstał? Może gdzieś, ale nie przypominam sobie, żeby było to tak nagłaśnione. Jak na przykład ten przypadek makabryczny, ale no jeden, prawda?
Proszę państwa, ja muszę znowu mocno powiedzieć, no taki mój już los, może i też taki charakter. Ja mówię publicznie od wielu, wielu lat, że żyjemy w warunkach katastrofy medialnej, bo takie media jak Radio Maryja, Telewizję Trwam, Nasz Dziennik, prawda, Tygodnik Niedziela, czy dwumiesięcznik wspaniały Miłujcie Się, czy Źródło Nasze Ukochane, czy Droga. Proszę państwa, to są, jakby powiedzieć, no super wyjątki, ogromna mniejszość w tym zalewie manipulacji i kłamstwa. Ja mówię studentom na wyższych uczelniach i uczniom i zambony. Katastrofa medialna w Polsce, musimy być bardzo ostrożni, bardzo czujni. I podaję takie dwa przykłady, trzy przykłady. Jeden już mówiłem o in vitro, prawda? Dlaczego media o tym nie informują? A ja mówię tak, kochani, w 1989 roku zniesiono, Bogu dziękować, oficjalną urzędową cenzurę. Proszę państwa, ale musimy pamiętać, że panuje tak zwana autocenzura i musimy być świadomi, że zgodnie z prawem prasowym każdy właściciel mediów może z dnia na dzień powołać i odwołać redaktora naczelnego, dyrektora radia czy dyrektora telewizji, a oni decydują o wszystkim. I teraz jaką mamy sytuację? Mówię, proszę się zastanowić. Od 1989 roku bez cenzury podobno dyskutujemy o aborcji, o prawie do życia. Proszę państwa, czyście słyszeli, ale nie w Radiu Maryja, czyście oglądali i słyszeli nie w telewizji Trwam, tylko w jakiejś telewizji publicznej czy komercyjnej, definicję, co to jest aborcja. Bo ja mówię dzisiaj, a mówiłem wczoraj, przedwczoraj, przed Najświętszym Sakramentem w Kościele, że od 89 roku, czyli po 26 latach nie dyskusji, tylko bełkotu medialnego, myślę tu o mediach publicznych i komercyjnych, studenci uniwersytetów w Krakowie i Warszawie nie znają definicji aborcji. Proszę Państwa, ja pracowałem 40 lat na uczelni. Każda poważna rozmowa naukowa zaczynała się od zdefiniowania problemu. O czym my będziemy mówić? Co będziemy analizować? Proszę Państwa, a to jest jedno zdanie. I kiedy ja je powtarzam z ambony czy w szkołach, zapada głębokie milczenie. Aborcja to przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do urodzenia główki 9-miesięcznego dziecka. To jest pełna, prawidłowa definicja aborcji. I podkreślam, nie teoretyczna, praktyczna. Bo dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, teraz są godziny przesunięte, są zabijane 9-miesięczne rodzące się dzieci. I w naszym Sejmie leży od ponad 2 lat projekt nowej ustawy aborcyjnej, nie wymienię nazwiska tego pana, może się wszyscy domyślają, który zezwala w szczególnych przypadkach, miałby zezwolić na zabijanie nawet 9-miesięcznych dzieci. Możemy zacząć teraz dyskusję, bo wiemy, co to jest aborcja. A teraz ja mówię, kochani, zastanówcie się nad stanem, katastrofą medialną w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, Panu Bogu i ludziom dziękujmy, że mamy media katolickie. Czy kiedyś dopuszczono któregoś z obrońców życia przez 26 lat, żeby uzasadnił prawo do życia? Albo zadał oponentowi niewygodne pytanie, oponentowi w sensie zwolenniku aborcji. Ja podaję przykład. Więc proszę posłuchać, uzasadnię prawo do życia, to jest niecałe 1,5 minuty. Mówię tak, i w parlamencie, na komisjach mówiłem, i na uniwersytetach, i w szkołach średnich. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Publikowane nie tylko w poważnych opracowaniach naukowych, skryptach studentów medycyny, ale dzisiaj w podręcznikach do 4. klasy szkoły podstawowej. A jeżeli tak, jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to przerwanie tego życia, zniszczenie tego życia, obojętnie w jaki sposób, obojętnie jaką metodą, czy to będzie tydzień po poczęciu, jak to czyni osławiona spiralka, miesiąc czy 7 miesięcy po poczęciu, będzie zawsze zniszczeniem, przerwaniem życia człowieka, absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego. I żadne stanowione przez ludzi prawo nie może zezwalać na zabijanie niewinnych ludzi. Koniec. I mówię tak, nie odwołałem się do etyki katolickiej, jak mi się zarzuca bez przerwy, prawda, w niektórych spotkaniach w Sejmie czy w klubach studenckich takich czy innych. Nie. Opieram się na fundamencie ogólnoludzkiej etyki. Nie wolno zabijać niewinnych ludzi. Jeżeli to odrzucimy, to będziemy mieć barbarzyństwo w skali całego świata. Prawda? A niewygodne pytanie. Proszę Państwa, ja już cytowałem dyrektywę Lenina. Ja jeszcze raz tu się zapytam. Ja bym się chciał, bo 2 razy pytałem się czołowych polityków SLD. Właśnie jedno na spotkaniu ze studentami, drugie na komisjach sejmowych. Kochani, mówię do polityków SLD, w imię czego w III Rzeczypospolitej wy chcecie znowu drogą ustaw państwowych zrealizować barbarzyńską dyrektywę ludobójcy Lenina, swoboda aborcji? Powiedzcie to jasno. Nie zarzucajcie nam, że my próbujemy narzucić światopogląd katolicki, bo my nie narzucamy żadnego katolickiego światopoglądu, walcząc o prawo do życia dla każdego człowieka, ale wy chcecie dyrektywę Lenina dzisiaj zrealizować ustawą w Polsce. Ale ja powiedziałem i jednej, i drugiej osobie tak, z SLD. Proszę pani, proszę pana, ja jestem optymistą. Ja wierzę w człowieka. Obojętnie, gdzie on jest. Wierzę, Pan Bóg. Potrafiliście się wyzwolić, wy, postkomuniści, z doktrynerstwa, z śmiesznej, karykaturalnej dyrektywy, czy z systemu marksistowsko-leninowskiego w dziedzinie ekonomii. Bo powiedziałem im w oczy. ja w liceum musiałem się uczyć kompletnych bzdur i większość to wiedziała, że to są bzdury, ekonomia marksistowsko-leninowska. Uczyłem się wskazówek Marksa, Lenina i Engelsa co do ekonomii. Później na studiach zdawałem dwa egzaminy. Kompletne bzdury. Odeszliście od tego. Dzisiaj nikt z SLD nie mówi, że ekonomię polską uratują światłymi myślami Lenina, Marksa czy Engelsa. Panowie, już czas odrzucić dyrektywy Lenina w dziedzinie prokreacji, wrócić do normalności, bo już prawie nie istniejecie na scenie politycznej w Polsce. Kobiety polskie nie potrzebują prawa do aborcji. Kobiety polskie potrzebują pomocy w macierzyństwie. Potrzebują miejsc pracy, a nie, cudzysłowie, prawa zabijania własnych dzieci. Wreszcie to usłyszcie, panowie.
No i także możemy powiedzieć, że też wypowiedzi, no bo teraz SLD nie rządzi państwem polskim, tylko mamy sojusz Platformy z PSL-em, więc to też pytanie, jak tamci posłowie mają. A niejednokrotnie się bardzo mocno afiszują w kościelnych uroczystościach, publicznie przyjmują sakramenty święte i tak dalej, i tak dalej.
No ja powiem tylko tyle, że nie chciałbym oceniać tych polityków. Ja przedstawiam tylko informacje, powiedzmy dokumenty historycznie udokumentowane, prawda? To jest nie, że ja wymyśliłem dyrektywę, ja powiem bardzo szczerze. Mój współpracownik w Bibliotece Jagiellońskiej ponad 2 tygodnie.
Szukał tego zdania.
Szukał tego zdania, bo przychodzi do mnie i mówi, panie inżynierze, no są dzieła Lenina wydane w 50 roku, ale to jest 50 tomów. A ja mówię, proszę pana, przy kolegach mówię, pan nie ma prawa wrócić tu do pracy bez cytatu Lenina zachęcającego do legalizacji zbrodni aborcji. Co i 2,5 tygodnia siedział i przyszedł z tym z kserokopią elegancką.
Takim obrzydzeniem musiał czytać, nie?
No biedak się naczytał, ale wielka to chwała, bo mamy dowód i ja bym się chętnie spotkał znowu z panami z SLD. Ja się nie boję. Jeden warunek, rzeczowa, spokojna dyskusja, prawda? Bo ja też może się gdzieś pomylę, może czegoś nie zauważę. Każdy człowiek jest omylny. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz. Ja ufam w tą mądrość tej formacji. No pobłądzili, strasznie pobłądzili, ale no Pan Bóg z nikogo nie rezygnuje i grzeszny inżynier też nikogo nie rezygnuje. Ja mówię, panowie, odrzuciliście idiotyczny, kompromitujący intelektualnie marksizm, leninizm w dziedzinie ekonomii. No to odrzućcie też leninizm w dziedzinie prokreacji. Wróćcie na drogę normalności, szacunku do życia każdego człowieka, a nie opowiadajcie kindzibału, bo nie chcę już tutaj wymieniać nazwisk, bo to już naprawdę top nazwiska z formacji SLD, kompromitując się, mówiąc, że nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie człowieka, a znam przypadek, kiedy dzieci z Krakowa wysyłały później podręczniki z 4. klasy temu już wybitnemu politykowi SLD, a same nie miały się czego uczyć i śmiały się, jak to może być, że tak wielki polityk mówi takie bzdury, a jakby ono powiedziało to w szkole, to by może nie przeszło do 5. klasy. To tak już trochę na wesoło.
No i jeszcze, to już temat eutanazji, ale to się łączy razem, jeżeli to jest logiczność pewna. Jeżeli nie uznajemy życia nowonarodzonego, poczętego, no to jak wtedy bardzo szybko przechodzimy, że możemy również życia pozbawić kogoś starszego, chorego. To się dzieje w Europie Zachodniej nagminnie.
To jest, ale to jest jeden ciąg,
zbyt szeroko,
jeden ciąg zabójstw, jakaś logiczna spirala czy ciąg śmierci. I to jest niestety logika zła. Logika zła. Natomiast tu, co ksiądz Stanisław mówi, ja cieszę się z tej wielkiej pracy świętego Kościoła. To jest praca, która de facto w sensie nauczania, to jest 1000 lat, 1050 lat. Kościół na polskiej ziemi głosi przykazania Boże i uczy szacunku do życia każdego człowieka. I będzie głosił do końca świata. I żadne rządy, żadne, przepraszam, dyrektywy z Brukseli, z Moskwy tego nie zmienią. Mieliśmy dyrektywy proaborcyjne z Moskwy przez 10-lecia i Kościół uczył konsekwentnie 5. przykazania. Teraz mamy podobne zbrodnicze dyrektywy z Brukseli odnośnie, prawda, życia nienarodzonych i Kościół to samo głosi i dziękujemy Panu Bogu Chrystusowi za to, że jest tą głową Kościoła, która broni życia w każdej sytuacji politycznej.
I tu się jeszcze może tak włączę, bo nieraz tak w rozmowie z ludźmi to tak słyszę, że denerwują się na tego polityka, na tamtego polityka. Ale na się nawet oskarżają. Klnę na kogoś tam. Pytam się, a modlisz się za niego?
O, właśnie.
Czy ty się modlisz za polityków? Jak to? No to jest sine qua non warunek. Słuchaj, czy się, jak się ma człowiek zmienić, to trzeba wielkiej za niego modlitwy. Dlatego tu stąd też apeluję. Nie narzekajmy, ale módlmy się za tych, którzy mają władzę. No to... myśmy się na początku tej modlili za konkretne osoby. Za Gierka, za innych, bo modlili
za Jaruzelskiego, konkretnie z nazwiska i z imienia, za każdego członka posła ówczesnego Sejmu. Tak. Za całe KC PZPR. Proszę Państwa, jest wyraźnie 2000 lat temu zapisana u świętego Pawła. Zachęta, módlcie się za rządzących. Tak. I wcale święty Paweł nie napisał za dobrych rządzących, czy według nas idealnych rządzących. Módlcie się za rządzących. Tak. Proszę Państwa, my mamy ogromną siłę, jako ludzie wierzący, siłę modlitw. Ona nie jest z nas, ona jest z Boga, prawda? Tak. Ale Pan Bóg no, prosi, żeby z niej korzystać.
Wielki Piątek papież, jest to wezwanie
nie, pod krzyżem. Papież nam powiedział, papież powiedział, proszę Państwa, ja tu też powiem, prawda? Cytowałem wezwanie najważniejsze Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, z całego jego pontyfikatu, wezwanie do modlitwy. I to wezwanie nie jest znane powszechnie dalej w Polsce. I musimy go cierpliwie przypominać, cierpliwie zachęcać do stosowania. I teraz ktoś, kto się zacznie modlić, solidnie modlić, ufnie modlić, wytrwale modlić, jak prawda, wskazuje nam Pismo Święte, modlitwa musi być ufna, wytrwała, prawda, cierpliwa, to doświadczy wcześniej czy później ogromnej mocy modlitwy. Ja nieraz dziękowałem, pamiętam jeszcze w głosie z Krakowa, ale także w tych krótkich wersjach, wam, drodzy słuchacze Radia Maryja. Mam na pewno nieraz bardzo trudne sytuacje. Bardzo trudne są. Tysiąc spraw, prawda, różne kłopoty, ale w najtrudniejszych sytuacjach jeszcze raz wam podziękuję, kochani słuchacze. Ja mam świadomość, że codziennie armia słuchaczy Radia Maryja modli się w intencji obrony życia. I nieraz sobie myślałem, co ty możesz zrobić? Ty nic nie możesz zrobić. Tak. Ale ci ludzie modlą się za obrońców życia, modlą się w intencji i oni torują drogę dobru w tej jakże ważnej dziedzinie życia religijnego, moralnego w naszej ojczyźnie.
Także jeszcze tutaj może odwołam się do mojego jubileuszu przez te 50 lat posługi kapłańskiej. Widziałem wiele razy, jak się ludzie nawracali, których się człowiek nie spodziewał. I na dnia spytam konfesjonalne, słuchaj, czy ktoś się za ciebie modlił? To mówią, to matka, to teściowa, to żona, babcia. To babcia. Ktoś się modlił, za nawróceniem idzie wielka modlitwa. I czy my o tym pamiętamy? Czy my naprawdę czujemy się zobowiązani do modlitwy o zmianę tych trudnych sytuacji? To my jesteśmy bezradni. A więc trzeba i modlić się, i trzeba działać. I to próbowaliśmy robić i mamy to w dalszym ciągu czynić.
I o czym teraz chcemy jeszcze rozmawiać z naszymi słuchaczami. Ja przypomnę temat Kościół w służbie życia i rodziny. Nasi goście zacni to ksiądz Stanisław Maślanka, wieloletni duszpasterz rodzin i też opiekujący się domami samotnych matek i pracujący w kurii krakowskiej i w parafiach rozlicznych, prawda? To życiorys by długi musiałby teraz wymieniać. Ale tak, obrońca życia w skrócie. I
też... Panem Ziębą 30 lat.
Tak jest.
Ponad już,
pan doktor Antoni Zięba, inżynier obrońca życia. Pierwszy, można powiedzieć, ten, który rozpoczął ten, nie?
No, na pewno nie. Proszę Państwa, też parę osób tak mi mówi, że inżynier rozpoczął. Inżynier nic nie rozpoczął. No, ale inżynier czerpie z tego wielkiego bogactwa i dobrze, że ksiądz mnie tu podpuścił. Przepraszam za brzydkie wyrażenie, bo zawsze dziękuję duszpasterstwu rodzin. Ksiądz Maślanka jest świadkiem. Kiedy dostałem to powołanie obrońcy życia, gdzie ja znalazłem mądrość, radę i pomoc? Franciszkańska 3, pierwsze piętro, duszpasterstwo rodzin. Oczywiście doktor Pułtaska też, tak. I te, ale ona też współpracowała. Proszę Państwa, ja mam ogromny dług wdzięczności i taką serdeczną wdzięczność za tą wielką pracę, którą wykonywali i wykonują i nie, jestem pewien, będą wykonywać pracownicy duszpasterstwa rodzin. To jest tysiące ludzi oddanych sprawie życia i rodziny i pracujących cichutko. Ich nie ma w Radiu Maryja, albo są bardzo rzadko. Ich, prawda, nie oklaskują studenci na uniwersytetach, czy wytupują, rzadko mi się to zdarzyło. Raz tam była taka grupka, że tam troszkę tam coś szurała nogami. Oni są tymi robotnikami niewidocznymi, którzy właśnie budują te fundamenty, na których my dalej budujemy. Ale bez ich pracy, bez ich oczywiście modlitwy, my byśmy, tak zwani pro-liferzy, nic nie zrobili.
Tak. I rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo już czas na to. Zapraszamy 655 23 55 56 655 23 56 do zagranicy. 655 23 33 655 23 66 wcześniej 48 56 a dla USA i Kanady 0,11. Ale jeszcze wcześniej przerywnik muzyczny, jeszcze nie, głos, który musimy tego wieczoru oczywiście także przypomnieć.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja, między innymi te słowa.
W liście do rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radio Maryja pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je w miłości i prawdzie. Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru.
Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie...
Modlitwa rodzin, ksiądz Stefan Ceberek, a my odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze szczęść Boże.
Ja króciutko.
To mówi skąd jeszcze?
Zofia z Wrocławia. Słyszymy, ja obserwuję te ostatnio, śledzę te ostatnio wypowiedzi i zachęty do in vitro i słyszymy, jakaż to wielka tragedia nieposiadania dziecka. I jako to uzasadnienie do... chodzi mi o co? Nie słyszę i bardzo proszę chyba rozpowszechnić, jeżeli to stosowne, o niepłodności, która wynika z korzystania antykoncepcji długie lata. Znam kobiety, które przez 15-16 lat stosowały antykoncepcję i potem chcą mieć dziecko. To jest niemożliwe, bo jest organizm, to już pan inżynier też chyba może to ładnie powiedzieć. I jeszcze jest strasznie niebezpieczna sytuacja. Otóż dziewczynki w szkole, no różne są. I te, które współżyją, i te czyste. Ale wywierają te współżyjące w presję na te dziewczynki, powiedzmy, czyste i że na przerwach zmuszają te do wspólnego zażywania tabletek. Dziękuję serdecznie, jeśli to stosowne, to...
Pani Zofio, dziękujemy, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Tu już ksiądz Stanisław i pan inżynier są gotowi do podpowiedzieć.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Mnie tak bardzo boli, że spotykamy czasem takie rodziny. Lata stosują antykoncepcję, a teraz rozdzierają szaty. Dlaczego nie mamy dziecka? Dlaczego Pan Bóg nas karze? To nie Pan Bóg nas karze. Samiśmy się ukarali. Nie da się manipulować świętością życia. Nie da się.
Proszę Państwa, ja jeszcze dodam. Oczywiście bardzo często antykoncepcja prowadzi do trwałej bezpłodności. Podkreślam, trwałej bezpłodności. Natomiast musimy też jeszcze postawić jedną rzecz. Także aborcja skutkuje bezpłodnością. No, prawda, dzisiaj małżonkowie, czy nie wiem, prawda, partnerzy, jak to się mówi, decydują się na aborcję, a później za 5 lat, 7 lat nie ma dziecka i są zdziwieni. No, w podręcznikach medycznych pisze się wyraźnie, że jednym ze skutków aborcji jest późniejsza bezpłodność. Natomiast tutaj nasza droga słuchaczka zasygnalizowała bardzo ważny problem, ja bym chciał go rozwinąć, bo znowu jesteśmy tutaj manipulowani, okłamywani. Proszę Państwa, mam na myśli edukację seksualną. I to będzie mój dłuższy troszkę wywód. Myślę, że 5 minut mi wystarczy, ale ojciec Janusz jest mężem cierpliwym i myślę, że nasi słuchacze też. Trochę się wgłębiłem w ten problem, bo powiem szczerze, kiedy gdzieś 10 lat temu przyniesiono do mojego biura, no nie wymienię tytułu gazety, antykościelnej, antyklerykalnej gazety, w której był duży tekst atakujący Kościół za to, że Kościół blokuje wprowadzenie edukacji seksualnej do naszej oświaty, że to jest wielka krzywda i zło wyrządzane naszej młodzieży. Oczywiście wszystkiemu winni są księża, biskupi i Kościół. Tak. I teraz, proszę Państwa, jak ja tą sprawę rozegrałem? Ja mam współpracowników w Stowarzyszeniu Młodych. No ja już mógłbym być im dziadkiem, nie ojcem, tylko dziadkiem. Więc tak trochę humorystycznie zadałem im pytanie. Wiecie, no dziadek już się nie musi znać na edukacji seksualnej, ale wy młodziście się powinni znać, ale ja jestem konkretny. Kto mi poda precyzyjną definicję edukacji seksualnej? A ja miałem pracowników, mam po wyższych studiach wszystkich. No nikt. No ten mówi, że może to, może... Ale uczciwie oni wiedzą, jak ja chcę rozmawiać. Nikt. Państwo, nie denerwujemy się i daję wam zadanie. Proszę mi znaleźć w internecie czy w rzetelnych podręcznikach definicję edukacji seksualnej. Na drugi dzień przychodzę do biura, leży piękna karteczka na moim biurku, w połowie zadrukowana, A4 po angielsku. Proszę państwa, fragment opracowania Amerykańskiej Akademii Pediatrii, w której podano klasyfikację i definicję edukacji seksualnej. I proszę posłuchać. Typ A. Abstinence only sex education. I co pod tym amerykańscy specjaliści pediatrzy rozumieją? Wychowanie dzieci i młodzieży do czystości przedmałżeńskiej, wstrzemięźliwości, nie antykoncepcji i uczymy o normalnym małżeństwie trwałym mężczyzny i kobiety. Pięknie. Dwa. B. Biology sex education. Biology sex education. Uczymy dzieci i młodzieży tylko biologii, fizjologii. Żadnych zasad etycznych, żadnych zasad moralnych. No, ktoś znany w Polsce by powiedział, rób ta, co chce ta. Dajemy młodzieży kiedyś środki antykoncepcyjne za darmo, a dzisiaj już wczesnoporonne. Powiem w ramach tej edukacji typu B. Dzisiaj, jutro będą rozdawane w Wielkiej Brytanii, przykładowo, 11-letnim dziewczętom środki wczesnoporonne bez wiedzy i zgody rodziców. To jest typ B. Proszę państwa, jeszcze jest C, rzadko stosowany, opuśćmy go, bo nie mamy za dużo czasu. Proszę państwa, ja akurat znałem to, co zarządów AWS-u wprowadził do naszej oświaty minister z Krakowa, profesor z AGH, profesor Handke, łącznie z zespołem m.in. panią Teresą Król, profesor Ryś, profesor Ostrowską, panią profesor Dudziak, mianowicie przygotowanie do życia w rodzinie. I ja w tym nie uczestniczyłem, ale znam. I od razu tym młodym powiedziałem, no wspaniale, my w Polsce mamy edukację seksualną typu A, podkreślam typu A, nazywamy ją zgodnie z naszą tradycją przygotowaniem do życia w rodzinie, a więc jest ewidentne kłamstwo tej antykościelnej gazety, że nie ma, bo jest. Ale teraz drugie pytanie inżyniera. Proszę państwa, no mamy. Na zachodzie my mamy A, na zachodzie mają B. No i teraz porównajmy wyniki. No myślę, że wszyscy się zgodzą, że takim faktycznie w Europie krajem standardowym, teraz nasze media już pod wpływem naszych działań się wycofały, ale ileż razy nam wskazywano Szwecję, że tam to ta młodzież i dzieci są dobrze edukowane seksualnie. Tam jest edukacja typu B. Przypomnę, wprowadzona już w 55 roku ubiegłego stulecia, pierwsza w Europie powszechnie, typu B, Szwecja maleńki 9-milionowy kraj. I teraz o co ja poprosiłem moich współpracowników? Wiecie co, zróbmy, no porównaj można robić wiele, ale lubię konkretne. Róbmy liczbę aborcji u nieletnich uczennic i liczbę zachorowań HIV-AIDS, prawda, u młodych. Proszę państwa, tą pierwszą liczbę pamiętam, drugą tylko stosunek. Szwecja, maleńki 9-milionowy kraj, stosuje od dziesięcioleci tą złą edukację seksualną typu B i rejestruje oficjalnie każdego roku dane oficjalne, europejskie, rzędu 7000 aborcji rocznie u uczennic przed maturą, jak ja to mówię. 7000 rocznie, mimo że mają wszystkie środki antykoncepcyjne za darmo. My ile mamy w 4 razy większym narodzie przy naszej edukacji seksualnej dobrej typu A? 40, ale nie tysięcy. 40-50 rocznie. Proszę państwa, to jest, jak ja to referowałem na ogólnoeuropejskiej konferencji parę lat temu w Budapeszcie, 300 osób na sali z 28 krajów Unii Europejskiej, to ludzie wstali i bili brawo na stojąco. To jest niebywały wynik. To uczciwie ludzie, rodzice, nauczyciele w Europie marzą o czymś takim. A nam bredzą politycy, prawda? I nierzetelni dziennikarze, że nie mamy i winią Kościół. Proszę państwa, mamy stosunkowo 2-3 razy mniej HIV-AIDS niż Szwecja. A ona rozdaje prezerwatywy, które rzekomo chronią, a nie chronią. I teraz, proszę państwa, ja lubię wychodzić ciosem jako grzeszny inżynier, członek świętego Kościoła katolickiego. Idźmy dalej. I myślmy samodzielnie, nie patrząc na manipulacje medialne i nierzetelnych polityków. Edukacja seksualna typu A, jeszcze raz przypomnę skrót. wychowanie do czystości przedmałżeńskiej, wstrzemięźliwości, nie antykoncepcje, normalne, trwałe małżeństwo. Więc ja mówię publicznie od dawna. Kościół nie tylko, że nie sprzeciwia się dobrej edukacji seksualnej, tylko Kościół taką edukację 1000 lat temu wprowadził. Bo 1000 lat Kościół uczy czystość przedmałżeńska, nie antykoncepcji, wierność małżeńska. Proszę Państwa, ci nasi politycy i pseudoeksperci pospadali na głowę. To jest, przepraszam, marksizm i leninizm z ekonomii przeniesiony do wychowania młodzieży. Oni mają tak rację, jak ideje Marksa, Engelsa, Lenina w ekonomii 25 lat temu. Pisano doktoraty, habilitacje, kariery naukowe i polityczne na tych bzdurach mówili, a myśmy jako naród płacili i za to do tej pory płacimy, bo zostawili po Marksie, Engelsie i Leninie w ekonomii katastrofalnym stanie państwo, ekonomię. To dzisiaj chcą tak zniszczyć młodzież. Proszę Państwa, musimy być mądrzy. Papież, ja nie chcę tu już zamęczać was, kochani, cytatami umiłowanego Jana Pawła II. Ja mam też w pamięci jeden jego cytat ważny, nie jeden, ale ten mi chodzi po głowie, szczególnie jako już emerytowanemu, ale pracownikowi Politechniki.
Naród bez przyszłości, prawda?
Nie, nie. Nie wystarczy bronić życia. Trzeba bronić życia mądrze i kompetentnie. Państwo, teraz popatrzcie, jaka jest sytuacja. Gdybym ja był teraz w programie telewizyjnym, uczciwie prowadzonym, nie, przepraszam, pyskówki w tych telewizjach publicznych, komercyjnych, bo to urąga dobrym obyczajom. To jest kompromitacja telewizji, to jest kompromitacja ABC dobrego wychowania, to nie są dyskusje. Ja bym obraził przekupki na placu targowym, powiedział, że to jest w tym stylu. Państwa, ja bym powiedział, panowie, znamy definicję? To nie jest definicja tylko teoretyczna. Tą klasyfikacją posługiwali się prezydent Bush, prezydent Clinton. Bo ktoś mi też zarzucił, proszę pana, no Akademia Pediatrik, paru naukowców się zebrało. Nie, to funkcjonuje w literaturze poważnej, naukowej, pedagogicznej i to funkcjonuje w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. Czy panie prezydencie, czy panie ministrze, czy pani minister oświaty, zna pani tą klasyfikację? Zna pani, co dzisiaj uczą dzieci w szkołach? No to jak możemy mówić, że nie ma edukacji seksualnej? Zna pani wyniki? Ja jeszcze podam z Anglią. Proszę Państwa, proszę posłuchać. W Anglii mamy 1 900 000 dziewcząt przed maturą. W Polsce mamy 1 400 000. W Anglii mają złą edukację typu B. My mamy dobrą typu A. I oni rejestrują rocznie, rejestrują, a wiadomo, że rejestrowane są niepełnie, 40 do 45 tysięcy aborcji u uczennic przed maturą. My mamy 40, ale nie tysięcy. Co wy wyrabiać? A ja apeluję nie tylko do polityków w tym momencie, tylko do naukowców i nauczycieli. Gdzie są nasze uczelnie pedagogiczne, uniwersytety pedagogiczne? Gdzie są? To my mamy jako partyzanci walczyć, wyszukiwać, to kserować, wysyłać, prawda? A oni łaskawie albo przeczytają. Oni, naukowcy, mają służyć prawdzie i narodowi, a nie karierom osobistym.
No bo u nas się rozumie edukację seksualną jako tylko propaganda seksu.
No.
I to jest dramat. To nie o to chodzi.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejne telefony. Drodzy Państwo, nasza antena jest otwarta. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Chciałam do rozmów.
Jest pani na antenie, tylko proszę przyciszyć radio.
Nie, radio wyłączę już.
Wyłączyć i już.
Wyłączę już.
Proszę bardzo.
No, dziękuję bardzo.
Słuchamy panią od razu, nie ma poczekalni żadnej.
Niech od razu. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Gratuluję.
Kto mówi i skąd jeszcze?
Pałatowi. Z południowej Polski, z Małopolski.
Pani imię?
Maria.
Pani Mario, słuchamy.
No, wszystkiego najlepszego życzę w okazji jubileuszu, bo w sobotę nie dałam rady złożyć życzeń. Chyba, nie wiem, może...
Bardzo pani dziękuję. Cieszę się, polecam się modlitwie, aby człowiek jeszcze mógł pracować i bronić życia. Szczęść tak Boże, jest. Pani Mario.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Mario, no, życzenia przekazaliśmy. Oczywiście ksiądz prałat miał piękny bileusz, dobrze się trzyma, tutaj mogę zaświadczyć w studio. I no. jeszcze będzie służył latami Kościołowi, niech służy nam. Mamy telefon następny, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Amen, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tak po prostu słucham i...
A kto to jest? Kto
Józef,
tu...
Józef, przepraszam. I po prostu biorę pod uwagę, mam 50 lat i biorę pod uwagę te czasy praktycznie pół na pół w moim wieku, w chwili obecnej. Znam po prostu czasy tutaj krytykowanej komuny, leninizmu, stalinizmu. Ja po prostu podchodzę do tego tak. Polska odbudowała się po prostu w systemie socjalistycznym. Po owocach ich poznacie. Do czego zmierzam? Do tego, że po prostu my w chwili obecnej, my jesteśmy jakby w stanie po wojnie. My musimy na to spojrzeć, że mamy 800 miliardów długu, kraj praktycznie bez gospodarki, sprzedany i my po prostu zwalamy wszystko na socjalizm. Gdzie mieliśmy armię, mieliśmy pozycję, mieliśmy siłę i mieliśmy jakikolwiek głos w Europie, a dzisiaj praktycznie 3 miliony ludzi, 2,5 miliona ludzi pracuje poza granicami na inne narody. Książki były tanie, jeśli chodzi o nauczanie. Nie było w sklepach, ja wiem, ale po prostu ludzie wykupywali, bo była duża podaż, była pieniądza na rynku.
Tak, a panie Józefie, ale troszeczkę panie Józefie, i boję się, że tak mówimy i o chlebie, i o niebie, bo obrona życia jest zawsze aktualna, czy prawda, czy jest każdy komunizm, socjalizm, czy ta z liberalizm. Natomiast liczby też mówią same za siebie, że jednak było to przyzwolenie i była ta no, zachęta, prawda, presja nawet. Więc to nas nie wytłumaczy z liczby, prawda, zabitych dzieci, że takie czasy czy takie. No jednak trzeba popatrzeć tutaj innymi, jednak innym wzrokiem. Bo to, że mamy, no, ktoś powie, no, no to powinno być właśnie odwrotnie, no bo wtedy Polska się odradzała, wtedy, prawda, nie było, była potrzeba, żeby było więcej ludzi, więcej Polaków, a było odwrotnie. Była taka, ten komunizm, który zachęcał do tego, żeby było mniej dzieci. Więc tak to wygląda. Myślę, że tak się włączyłem, przepraszam. Czy pan doktor?
No, ja powiem tylko krótko. Proszę państwa, ja nie chciałbym absolutnie teraz wchodzić w dyskusję ekonomiczno-polityczną. Trzymajmy się tego tematu obrony życia, praw rodziny, prawda? Natomiast no, to, co w tej chwili się pojawia bardzo mocno w mediach prawicowych. No, wiemy i pan prezydent Komorowski i lewica cała świętuje 4 czerwca 89 jako dzień uzyskania niepodległości, wolności przez Polskę. To jest kolejne kłamstwo. Ja mówię tak, nie specjalizuję się w polityce. To był dzień uzyskania 1/3 niepodległości Polski, tyle ileśmy uzyskali mandatów w Sejmie w wolnych wyborach. Bo wiemy, 2/3 mandatów wówczas w Sejmie kontraktowej mieli ludzie komunistów. I to jest dalej kłamstwo ciągnące się z tego PRL-u. I to, że mamy dzisiaj taką sytuację, a nie inną ekonomiczną, bardzo złą, się z panem zgadzam, bardzo złą, no wręcz alarmującą, to jest także zasługa komunistów i systemu komunistycznego, który się co nieco zmodyfikował, ale komuniści absolutnie mieli dalej władzę, mieli władzę po 89 roku. Ja tylko przypomnę, proszę państwa, prezydentem był pan generał Wojciech Jaruzelski, premierem był wprawdzie pan Mazowiecki, ale wicepremierami od czołgów to był pan generał Sowicki, komunista, od ZOMO i od Teczek to był pan generał Kiszczak. Telewizja, media były w całych rękach komunistów. Sądownictwo do tej pory się nie wyzwoliło z czasów PRL-u, prawda? Banki, wszystkie komunistów i teraz no tylko ludziom niemyślącym mogą wmawiać, że w czerwcu 89 odzyskaliśmy niepodległość, bo nam tak powiedzieli w telewizji, którą aktorka, sterowali tak. sterowali komuniści. Myśmy samodzielnie, ja zakończę ten temat tylko prośbą do pana i do innych słuchaczy. Dzisiaj w gimnazjum uczą dzieci o trójpodziale władzy Monteskiusza, prawda, tego myśliciela francuskiego. Władza wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza, no i dzisiaj dodajemy władza medialna. No i teraz krótki, szybki, 5 minut wystarczy, analiza, cośmy mieli w 89 roku, my nazwijmy umownie jako opozycja antykomunistyczna, a co zachowali komuniści? 90%.
I jest jak jest, przez to też. Mamy kolejny głos, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Maciej z Filadelfii.
Witamy.
Właśnie, ja chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt tutaj właśnie tego in vitro tak zwanego. I więc to jest, moim zdaniem, to jest dopiero wstęp do tego, co ma nastąpić. Po prostu dlatego, że tu ta zmiana, którą planują panowie władcy tego świata, to jest nie koniec. Oni nie poprzestaną zanim nie osiągną totalnej kontroli. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby odwrażliwić społeczeństwo kompletnie do tego rodzaju procedur i potem dokonywać właściwie inżynierii genetycznej do tego stopnia, żeby się produkowało później odpowiednią ilość ludzi, którzy będą tylko i wyłącznie robotnikami, ludzi, którzy będą tylko i wyłącznie do tego celu, tamtego czy innego. To są prawdziwe plany. Po prostu, jeżeli ja patrzę na świat i widzę, że w krajach tak biednych, jak kraje afrykańskie czy niektóre kraje azjatyckie, ich właściwie pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego są uwarunkowane, czy oni wprowadzą in vitro, czy nie. To są kraje, proszę Państwa, w których się żyje za dolar dziennie, może nawet i mniej, albo w każdym razie to są kraje, które są tak biedne, że właściwie wprowadzanie tam in vitro, gdzie jest i tak bardzo duża ilość urodzeń, że to jest po prostu, to nie ma nic wspólnego innego poza naprawdę, naprawdę straszliwym planem tej zbrodniczej grupy. I na to trzeba zwrócić uwagę. To jest początek. Jeżeli my nie zastopujemy tych szaleńców właściwie w tej chwili, na tym etapie, to nasze dzieci, nasi wnukowie, oni przekną nas. Po prostu chodzi o to, żeby w ogóle ludzie nie rodzili się w sposób naturalny. Chodzi o to, żeby takim jakby blueprint albo takim planem na to, można by było powiedzieć, że jest książka Aldousa Huxleya, Nowy Wspaniały Świat. Zachęcam do przeczytania, jakby ktoś chciał. Ale to jest moim zdaniem naprawdę prawdziwy plan. Dzięki serdeczne, z Panem Bogiem, dzięki za audycję. Pozdrawiam uczestników.
Dziękuję bardzo, Panie Macieju, pozdrawiamy.
Absolutnie przyjąłem te uwagi Pana uzupełnienia jako możliwe plany tych, którzy próbują rządzić światem, a jednocześnie będę z uporem podkreślał, że my ludzie wiary, my ludzie wierzący, chrześcijanie konkretnie, wyznawcy Chrystusa, który powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystusa, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, że ta batalia o życie jest już wygrana i będzie wygrana. Od nas zależy, jak my włączymy się w to dzieło Chrystusa, zwycięstwo życia nad śmiercią. Czy my to odniesiemy teraz, za mojego życia, które się pomalutku kończy na tym świecie, prawda, na tym świecie zaznaczam. Czy moje wnuki, czy moje prawnuki, to już zostawmy Panu Bogu. My właśnie na modlitwie musimy się bardzo gorąco modlić i zwracać do Boga, co ja mam dzisiaj w tym temacie zrobić. Nie co ja chcę, tylko co ja mam zrobić, prawda? To nie jest niekiedy łatwo, bo mamy jako ludzie różne słabości, a tu by się pojechało, a tam by się powiedziało, a tu by się może coś zrobiło. No jest to niekiedy trudne, ale jest niezbędne, żeby iść cały czas pod tym okiem Pana Boga jako sługa życia. Jako sługa życia i wtedy będziemy budowali cywilizację życia najdoskonalej, najmocniej, bo według tego wielkiego, wspaniałego planu Bożego, a jednocześnie, proszę Państwa, widzimy te zagrożenia, ale ja lubię cytować, bo też sam widzę ich wiele. I sobie innym cytuję słowa świętego Pawła. To mój ulubiony apostoł. Pamiętamy je. Gdzie zmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Te słowa świętego Pawła, one mnie uratowały w 80 roku od zwątpienia. Powiem bardzo szczerze. Kiedy ja doszedłem do tych danych, 1 000 000 dzieci rocznie. No i co ja miałem wtedy? Nic nie miałem. Bo dzisiaj jest stowarzyszenie, jest Radio Maryja, nie ma cenzury, prawda? No coś mogę działać, wtedy nic. I był taki moment, na szczęście krótki. No, przecież nie jesteś wariatem, szaleńcem, porywasz się z motyką na księżycy. Nie. Jakobym jego ateista, tak. Ale jeżeli ja jestem człowiekiem wierzącym, to mogę absolutnie liczyć na wielką łaskę Bożą, oczywiście pod warunkiem, że będę realizował nie swoje jakieś tam zamierzenia, plany czy ambicje, tylko to, co Pan Bóg przewidział w swojej nieskończonej mądrości dla pana inżyniera w 2015 roku, a dla pana Kowalskiego w Łomży coś innego, ale Pan Bóg to składa, wspaniałe dzieło. I teraz znowu powiem, jak ja to czuję w tym momencie. Ile ludzi dobrej woli dzisiaj w Polsce jest zatroskanych o życie, o rodzinę polską. To są, myślę, że miliony, nie tysiące, tylko... I teraz, jakbyśmy wszyscy, nam się udało, mimo naszej słabości i grzeszności, wpasować się w to, ten plan wspaniały Pana Boga, tej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, to my Polskę uratujemy od tej fali śmierci i może i Europie pomożemy, prawda? Tylko jest ten warunek zasadniczy. Modlitwa, która daje światło, która daje mądrość, wytrwanie, no i radość. Proszę Państwa, ja mówię, ja jestem optymistą. Mnie nieraz pytano, inżynierze, no jak to się dzieje, że Pan ma taki trudny temat tyle lat i Pan jest optymistą? Ja mówię, po pierwsze, ja go nie mam. Ja jestem tylko sługą grzesznym, nieużytecznym. Szef jest u góry, szef steruje. Jak ja zawalę, to ufam, że poszarpie mnie trochę za ucho mocniej czy słabiej, skoryguje. I ja wierzę, że jak ja się staram, to mi Pan Bóg pomoże, a On jest niezwyciężony. On wygrał, tak jak Jan Paweł II powiedział, w Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym. To mówił papież święty, nie inżynier. W Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym. Sprawa od człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok. Życie zwycięży śmierć. I tą świadomość mamy i ta świadomość prowadzi nas do tych drobnych ludzkich sukcesów na tej polskiej dzisiejszej ziemi.
Czyli mamy kolejne telefony, bo patrzyłem na księdza Stanisława, ale to się dopowie może na następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Jerzy ze Śląska. Ja chciałem zabrać głos, bo nasuwa mi się taka szersza refleksja w wypowiedzi tego pana z zagranicy, który mówił, bo tutaj no wspaniała audycja. Natomiast tło jest chyba szersze, o wiele szersze. To nie jest walka jakby cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci, tylko to jest jakby walka jakiegoś ugrupowania, jakiejś siły od lat, że tak powiem od wieków, która w różnych strukturach gdzieś tam działa, która chce przejąć władzę. I ja podam taki przykład. W mojej ocenie my nie jesteśmy państwem niepodległym, nie mamy tej wolności. Jesteśmy w różny sposób, tak powiem, wykańczani i niszczona jest polska rodzina, bo to jest podstawa bytu narodowego, naszego. Dlaczego nikt z tych kandydatów nie powie, tak jak papież powiedział, bo oczywiście nie powiedzą, że są papieżami, ale tą końcówkę, bo powiedział, ja papież, Polak i Słowianin. Mi tego brakuje i teraz pod maską różną, dlatego ta aborcja NKWD zalecało, wiemy kto robił rewolucję, od Lenina począwszy, wiemy jacy to byli ludzie, to znaczy chodzi mi o ich korzenie. Tam przecież tą decyzję o Katyniu podejmowało, z tego co znalazłem w źródłach, 7 osób, w tym 4 wiadomej, że tak powiem, narodowości. I to tutaj cały czas ciąży na nas. My nigdy od wieków, że tak powiem, od rozbiorów nie mamy możliwości właściwego rozwoju, bo cały czas to się dzieje. Powstanie styczniowe czemu padło? No niejaki, że tak powiem, z tej opcji osoba wydała dowódców powstania styczniowego. I tak cały czas jest. Zresztą bramy nawet powitalne były przez tą mniejszość robione na wejście wojsk niemieckich. I dlatego jest ta aborcja, dlatego jest ta to niszczenie Polaków, dlatego jest to GMO.
No ale to też, panie Jerzy, tylko no jednak pokazuje to też to, że w innych krajach, gdzie może jest inna sytuacja niż u nas, też to jest, więc to jest tak, że jednak gdzieś możemy powiedzieć, że jednak szatan też tutaj nie kocha życia, prawda?
No ale to jest plemię szatańskie.
Bo
ja tylko jedną rzecz powiem. Ja od wielce szanownego profesora Gabriela Turowskiego dostałem taką przepowiednię parę lat temu. Zresztą miał dostęp do różnych materiałów archiwów watykańskich, bardzo blisko związanych z naszym świętym Janem Pawłem II. I tam jest 2016 rok. Z różnych źródeł z tej przepowiedni wynika, że zacznie się coś, że siła, zło chce zapanować nad światem. To my widzimy wierzchołki góry lodowej. Natomiast nie wiemy, co jest pod powierzchnią. Ja też obserwuję, no przecież te podpisanie, że tak powiem, przez prezydenta teraz ostatniego. Jakie? No co oni to robią? Ja nie, to jest naprawdę szata, diabeł się w oznat ubrał i ogonem nam przedzwonił. No tak to wygląda. Wszyscy są Polacy. Każdy jest Europejczyk, tylko tu Słowian jakoś nie ma. I my jesteśmy tępieni, niszczeni na własnej ziemi. To jest niemożliwe. A
tak,
to jest
zdanie pana Jerzego, tylko mówię, chcemy wejść teraz jeszcze tutaj troszkę dalej w problem, bo żebyśmy też, no może i nie oskarżali niesłusznie, bo na przykład do tych krajów, jak się jedzie, na przykład wspomnianych pana na Bliskim Wschodzie, tam jest życie szanowane, tam są dzieci wielkim darem, tam jest po prostu wielodzietne rodziny są, jakby powiedzieć, pokazywane na każdym, w każdym momencie i więc tutaj, no ale niewątpliwie, no pytanie, panie inżynierze, czy polityka ma taki mocny wpływ na szanowanie życia, prawda?
Któremu nie można zarzucić, że nie był Polakiem i Słowianinem. Był u władzy, to wtedy było hasło 2 plus 2. Czyli takie minimum do utrzymania populacji naturalnej, bo to wzrost następował odpowiednio.
No ale tu, panie Jerzy, pan inżynier właśnie ma dowody, ma dane, że właśnie wtedy były straszne liczby zabijanych dzieci.
Zgadza się, bo to przecież od lat trwało, przed wojną.
Proszę pana, może ja się włączę teraz. Oczywiście pewne informacje, ja nie jestem historykiem, więc nie mogę powiedzieć ani tak, ani nie. Natomiast ja wrócę do tego, czym ja żyję od bardzo dawna. Otóż tą księgą świętą, naczelną dla nas, każdego chrześcijanina, katolika, jest Pismo Święte. I teraz, kochani, ja mam tą nadzieję i tą moc i to pewne rozeznanie, oczywiście dalekie od pełności. Mianowicie, sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą, prawdą i życiem. I teraz ja to jako inżynier drogę rozumiem, powiedzmy, styl życia, styl postępowania, odnoszenia się do innych. Życiem nie trzeba komentować, prawdą. I teraz toczy się straszliwa, globalna, i ma pan rację, od początku świata, od początku chrześcijan, walka z Chrystusem. I ona się toczy na wszystkich frontach, na tych trzech odcinkach. Kompletna demoralizacja życia społecznego. Od łapówek, od kłamstwa, od relacji osobowych, powiedzmy, najdziwniejszych, poprzez walkę życia, poprzez walkę z prawdą. Ja młodzieży mówię wprost. Kochani, jesteśmy na takim etapie rozwoju ludzkości, i on idzie dalej, o którym ja sobie nie marzyłem, bo dla mnie uzyskanie jako pracownika, już byłem chyba po doktoracie, zwykłego stacjonalnego telefonu w Krakowie, to był szczyt marzeń. bo się czekało 10 lat na telefon stacjonarny, prawda? Pracownik naukowy, pisma od rektora i tak dalej. Ja sobie powiem szczerze, nie wyobrażałem, że za mojego życia będę miał telefon w kieszeni, w którym się błyskawicznie łączę praktycznie z każdym punktem na świecie. Ja mam teraz... Ja,
no, numer żona, tylko żona zna.
Prawda? Tak. Ale u Rejsa nie.
Żona nie zna.
My mamy techniczne możliwości przekazywania informacji niewyobrażalne. Niewyobrażalne jeszcze 20-30 lat temu. No i cóż z tego? Jaka informacja płynie tymi kanałami? Prawdziwa czy fałszywa? Rzetelna czy zmanipulowana? Ale to jest walka z prawdą. A więc z Chrystusem walczy się poprzez psucie obyczajów, w różnych tam aspektach nie mamy czasu analizować, poprzez bezpośrednią walkę z życiem, czyli in vitro, aborcja, eutanazja, prawda, klonowanie i tak dalej, i z prawdą. I teraz po drugiej stronie mamy w Piśmie Świętym szatana, o którym Pismo jasno mówi. Zabójca, ojciec kłamstwa, zabójca i kłamca. I teraz on kłamie na wszystkich frontach, wszystkich krajach, wszystkich narodach. Przecież pan tutaj, no, prawda, wiemy, że aborcja jest także i w Izraelu zalegalizowana. I powiem, chyba no, mamy wspaniałych rabinów, obrońców życia. Teraz sobie przypomniałem. Proszę posłuchać. Ja to mam na piśmie. Kiedy to był który? 60, 10 lat temu. Były wielkie uroczystości wyzwolenia Auschwitz, prawda, tego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. Były wielkie uroczystości wielu prezydentów i oficjalne. I miała też przemawiać pani Simone Weil. Więźniarka, była więźniarka obozu Auschwitz, przeżyła szczęśliwie. I ona później była minister zdrowia we Francji i istotnie przyczyniła się do legalizacji zbrodni aborcji we Francji. To jest powszechnie znane, ma nawet tam chyba ulicę czy pomnik we Francji przez te proaborcyjne grupy zrobione. I teraz co ja dostaję jako jeden z dziennikarzy, bo to poszło na wszystkie media w Polsce, o tym pisał Kaj i nie tylko Kaj. Ja dostaję na oryginalnej firmówce Związku Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady apel do prezydenta Kwaśniewskiego. Co w nim napisano? Podpisany przez rabinów właśnie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Że oni domagają się zablokowania wystąpienia pani Simone Weil w Oświęcimiu. Mimo, że była więźniarką Auschwitz. Dlaczego? Bo jest współodpowiedzialna. Współodpowiedzialna za wprowadzenie ustawy aborcyjnej we Francji, a aborcja to jest większe niszczenie życia niż uczynili to naziści. Niż panowie sobie zdajecie sprawę? Czyli mnie rabini na piśmie, jednemu z wielu dziennikarzy w Polsce, to maleńkie źródełko, prawda, co to tam jest, przysyłają taki apel, w którym na piśmie, na firmówce Związku Ortodoksyjnych Rabinów mówią, że aborcja jest większym niszczeniem życia niż
czyli rozumiem, że czyli dzieciobóstwo, aborcja nie tak. jest nie, jest, nie jest pomysłem
jest tak,
jednego narodu.
W każdym narodzie jest tak.
Są tacy i tacy. Tak.
Prawda? Oczywiście my musimy być mądrzy, czujni, ani naszym politykom albo jakimś obcym politykom z zewnątrz nie możemy się tu dać wpychać w cywilizację śmierci. Natomiast byłoby wielkim uproszczeniem takie, prawda, sugerowanie, że tu jest tak, a tam jest tylko tak. No, ja powiem znowu ten apel do naszych lekarzy, do naszych pedagogów i nauczycieli. Ile mają możliwości czynienia dobra dzisiaj nauczyciele i lekarze w sensie propagowania cywilizacji życia? To nie musi być wykład. To może być jedno zdanie lekarza przy okazji, nie wiem, u kardiologa, jak mnie bada moje serce, zresztą znakomite, i powie, panie inżynierze, tak się martwię, co wyczyniają z tym in vitro, bo pan wie, że przecież 97% tych dzieci z in vitro ginie. Nic więcej. Przy badaniu, osłuchiwaniu serca, prawda? I tu lekarzy, proszę, nauczycieli, prawda, no już nie mówiąc o dziennikarzach tych poza mediami katolickimi, bo ci tutaj harują, faktycznie
zresztą
robią to.
Przykład jest obrońca życia, oczywiście nawrócony do doktoru Bernard Nathanson.
Tu był w tym studio, prawda? I u mnie też w mieszkaniu był, rozmawialiśmy. I teraz znowu powiedzmy, ile on zła zrobił, to wiemy. ale ile swym świadectwem dobra zrobił. Tak. To jest taki święty Paweł obrony życia. To jest święty Paweł obrony życia.
I takich było więcej.
I teraz znowu tutaj, co ksiądz tutaj Stanisław sugeruje, oczywiście jesteśmy tu super zgodni. Módlmy się za tych ludzi. Nie tylko krytykujmy pana prezydenta, panią premier, pana ministra takiego czy innego, tylko kochany, pomódlmy się za nich serdecznie, żeby dostali ten impuls prawdy, prawda? My nie wiemy, czy oni są kłamcami, czy są sami ofiarą kłamstwa.
Myślę, jakie
raporty ma pan prezydent na biurku? Nie wiem.
Tak.
Bo my się, bowiem jasno, my się staramy, prawda, o audiencję u pana prezydenta, no i bezskutecznie to trwa już nie powiem ile. Prawda?
Kim ma doradców, prawda, kto mu doradza, kto mu nie doradza.
Co mu położą
i tak dalej. On kiedyś się tłumaczył, jakiś wywiad słyszałem, no mówię teraz z pamięci, że on ma to wszystko poukładane, bo ma też i kierownika duchowego i tak dalej. No to też pytanie, no. Zostawmy to, bo to duchowe sprawy wewnętrzne.
Tak.
Natomiast my dalej rozmawiamy, chociaż nasza audycja zbiegnie już ku końcowi. Jeszcze mamy kilka minut, więc wykorzystajmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryi.
Czur.
Tamy, szczęść Boże, dobry wieczór.
Mówi Halina Zamyl z Gardei.
Kłaniamy się, pani Halino.
Ja z takim trochę śmiesznym pytaniem chciałam zapytać, czy 77-letnia kobieta, emerytowany lekarz, może buchnąć malucha z tego okna życia. O! Pod pachę i do domu. I wychowywać. No, jak to wygląda od strony prawa? Czy siedziałabym długo, czy krótko? Czy szarpaliby mnie po sądach? Jak to by wyglądało? Ja chcę wiedzieć.
No, w ten sposób. Dobrze, pani.
Po pierwsze, to okno jest tak skonstruowane, że pani nie da rady go zabrać. Jak ktoś włoży, to się już nie da rady. Tylko można go do środka zabrać, tego malucha, i wychowywać.
Technicznie tak wygląda.
No to ja pójdę do sióstr, powiem, że potrzymam, a jak mi da, to ja chodu. No, będę sobie malucha.
To życzymy pani sukcesu.
Obcy wychowali. No. I ja mam dług względem matki natury, też buchnę, bo mnie też wykradziono przez druty. No to ja myślę, że drutów już nie będzie. Jakoś tak sobie... Ja niech sobie panowie nie wyobrażają, że ja żartuję, ale że jest jakiś rausz poalkoholowy. Ja trochę bełkocę, bo ja biorę leki nasenne. Nie mogę w ogóle spać. I zanim usnę, to jestem taka skołowana, słaniająca się po mieszkaniu i czasami mi tam bełkocę. Ja bardzo proszę,
życzymy pani dobrej nocy. Szczęść Boże.
Ale ja zupełnie poważnie...
Tak, no ale to my bardziej, wiem, pani chodzi o jakieś techniczne zabezpieczenia. Myślę, że są, że to, wiadomo, to jest wszystko bezpieczne, przemyślane. Siostry też dziecka nie oddają komukolwiek, bo to jest cały proces, prawda, adopcji. I proszę być spokojnym. Na pewno by się pani nie udało ani wykraść, ani otrzymać póki co na razie pozwolenia, bo takie mamy prawodawstwo. Natomiast pani mi dobrze przypomniała, pani Halino, bo popatrzmy, ile też krzywdy się robi, na przykład szkalując ośrodki przeróżne, wychowawcze, opiekuńcze, co prowadzą siostry. Są jakieś przypadki, ja nie mówię, jeden na nie wiem, 10 tysięcy, że ktoś tam nie jest do końca odpowiedzialny i dojrzały, ale nie można uogólniać, prawda, pokazywać wszystko w takim kolorze. Zresztą, tak jak pamiętam, taki przez przypadek w komputerze film znalazłem, taki stary, czarno-biały jeszcze, drewniany różaniec. Strasznie pokazujący warunki, jak te siostry prowadziły jakąś ochronkę w górach, prawda? Jaka to była propaganda, jakie to było nieludzkie. Ile tych zakładów te siostry prowadzą i trudzą się. Dzieci niepełnosprawne, chore, sparaliżowane. Ale w ten sposób też było uderzanie i w życie, i w kościół też. Pokazanie.
Ona przepraszała papieża za ten film, pani Roleczek. Poznajmy ją osobiście.
A przepraszała, tak?
Tak.
No chociaż tyle, no ale to był chyba film wtedy wstrząsający w tych latach.
obowiązkowy 60... dla młodzieży.
No tak, no bo nie dziwię się.
Tak.
Pokazane.
No, ale
nawróciła się.
Ale ja powiem tutaj na bazie choćby tego filmu szerzej. Proszę Państwa, my musimy no, naprawdę myśleć niezależnie. Jeżeli my wiemy, że potężne media dzisiaj w Polsce dalej są w rękach postkomunistów czy skrajnych liberałów wrogich Kościołowi, to my no, nie powinniśmy po pierwsze z tych mediów korzystać, a jeżeli już korzystamy, to musimy wiedzieć, że bardzo często tam jest mistrzowsko realizowana antykościelna propaganda, antykatolicka propaganda. I proszę się nie dziwić, jeżeli prawda, starzy komunistyczni dziennikarze czy starzy komunistyczni politycy walczą z Kościołem, bo oni się do tego, nazwijmy, szkolili, przyzwyczaili przez dziesięciolecia PRL-u i nawet dzisiaj może nie zawsze świadomi, ale oni to tym przesiąkli, prawda? Że Kościół jest B, że Kościół ogranicza wolność, że Kościół, nie wiem, wyzyskuje, no można bredzić, prawda? Więc cały czas, a nie dostrzegać no, ogromnych pozytywów tych, które Kościół wniósł w przeszłości i dzisiaj wnosi. Ja, jeżeli chodzi o takie drastyczne przykłady właśnie z Kościoła, to ja zawsze odpowiadam takim młodym ludziom tak, kochani, w Polsce praktycznie inkwizycji nie było, prawda? Nie było, prawda? Na szczęście tam bardzo
sporadycznie. Dobro nawet nie spłynęła ani jedna czarownica.
Tak, wbrew. Tak. Natomiast ja się pytam, ile straszliwych katuszy przeszli polscy patrioci z rąk komunistów. Pytam się, to są tysiące ofiar. I ci panowie w telewizji publicznej jak pokazują? Ile pokazują? Bo oni chętnie będą opowiadać o stosach, które rzekomo Kościół podpalał, prawda? A nie, ja nie chcę już nazwiskami iść, prawda? Bo mógłbym iść, bo znane są bardzo przypadki. No może by się rozczulili i zastanowili nad losem torturowanych na śmierć w ubeckich więzieniach, komunistycznych więzieniach 30, no może 30 też, bo księdza Popiełuszkę jak strasznie torturowano 50 lat temu w Polsce, a nie opowiadanie gdzieś z czasu średniowiecza coś, co jest prawdą albo w niewielkim części prawdą i to jeszcze nie w Polsce, tylko poza granicami kraju, ale jest okazja zaatakować kapłanów, biskupów i kościół w Polsce. Musimy być mądrzy, korzystajmy z dobrych mediów, zachowujmy absolutnie zaufanie i wiarę w ludzi Kościoła, w nauczanie Kościoła i w tę pracę Kościoła. Przecież, kochani, no ja jeszcze raz podkreślę, nie byłbym obrońcą życia, za co Panu Bogu dziękuję, jestem szczęśliwy z tej realizacji tego zadania, no gdyby nie Kościół. No kto mnie tego nauczył? Kto mi pokazał rozwiązania? Kto mi bez przerwy pomaga? Kto mi pomaga wychowywać moje dzieci? No już teraz dorosłe, ale dalej przecież czerpią z bogactwa. Kto mi teraz uczy wnuczkę? Tak? Normalności, nie mówię nawet świętości, ale normalności w tym zawirowanym świecie.
No właśnie, nasze rozmowy się tutaj zmierzają do odpowiedzi do końca, więc takie próba podsumowania, panie doktorze inżynierze, jeżeli można. Ksiądz tutaj Stanisław Maślanka jest.
Ja bym prosił księdza bardzo kapłana naszego świętego kościoła.
Bardzo prosimy.
Ja tylko chciałem powiedzieć jedno. Bogu niech będą dzięki za to, co udało się zrobić obrońcom życia. I mnie też przez te lata kapłaństwa, bo to wielka łaska Boża, to nie ja. Słudzeźmy nieużyteczni. A wszystkim ludziom załamanym chciałem powiedzieć, co powiedział Pan Jezus. Ufajcie, jam zwyciężył świat. A my bądźmy współpracownikami Chrystusa, zwycięzcy.
No jeszcze zachęta, mówię księże, prowadźcie, panie doktorze, ciągle do modlitwy za Polskę, bo to,
tak,
bo przecież to jest wielka była ofiara tych dzieci. Pan jeszcze przypomni, bo mnie to wstrząsa,
no,
ale
to jest
każdego roku milion...
Milion dzieci. Tak. Myśmy zabili łącznie ponad 20 milionów dzieci i musimy wszyscy jako wspólnota narodowa i wspólnota kościelna, ale także indywidualnie pomyśleć, ale już dzisiaj modlić się w sensie ekspiacyjnym, przebłagania Pana Boga za to,
bo to
co
może
się stało.
To, co się dzieje
bo
teraz
cieszymy nam... się, tak, cieszymy się z wielu sukcesów w obronie życia. Widzimy nowe, wielkie zagrożenia, prawda, którym musimy się przeciwstawić, ale nie możemy jako ludzie wierzący zapomnieć, że na naszej ziemi no, jednak dokonała się no, wielka zbrodnia zabijania narodzonych dzieci, której system komunistyczny nie usprawiedliwia. W jakiejś części na pewno tak, w jakiejś, ale generalnie nie. Natomiast ja na koniec chcę znowu z wielką radością i wdzięcznością. Ojciec Janusz może to potwierdzić, bo jesteśmy tylko w radiu, a nie w telewizji. Z wielką radością i nie wiem, jak to wyrazić słowami. Jeszcze raz podziękować naszym słuchaczom Radia Maryja. Wielkiej armii obrońców życia w naszej ojczyźnie. Największej armii obrońców życia w Europie, a może i w świecie. Nie wiem, czy jest taka druga wspólnota jak rodzina Radia Maryja, która codziennie się modli w intencji obrony życia i jest tą wspólnotą, na którą my, ci prolajferzy, to jest brzydkie określenie, ale często stosowane, możemy w każdej sytuacji liczyć. Za to serdeczne podziękowania i życzę, żeby Pan Bóg raczył już na tym świecie i w przyszłym wynagrodzić tą obronę życia naszych najmniejszych braci.
I jeszcze jedno, chcemy podziękować tym cichym obrońcom życia, tym właśnie siostrom, które każdego dnia modlą się, pilnują, o te dzieci dbają, prawda, o matki
też. I duszpasterstwu rodzin oczywiście, prawda, i katechetom, którzy w szkołach jutro będą budowali cywilizację życia na lekcjach religii.
Ale oni niejednokrotnie są tam, mają naprawdę
bitrowanie. Trudne życie, trudne życie.
Bo argumenty, dyskusja.
Pan daje im siłę, no, trwanie, by się nie załamywali.
To jest pole bitwy, niesamowite.
Tak jest, to jest pole bitwy.
I tak militarystycznie kończymy,
a jeszcze, jeśli można, chciałem serdecznie pozdrowić siostry nazaretanki, szczególnie siostrę Martynę, która nie dodzwoniła się, a tak pięknie pracuje w naszym domu samotnej matki. Nie mogła tu przyjechać. Na pewno bardzo żałowała, ale obowiązkiem wezwały do czegoś innego. Wszystkich obrońców życia. Serdecznie pozdrowić i podziękować im. I chciałem pozdrowić wszystkie dzieci, te ponad 2500, gdzie dane im, bo urodzicie przez nasz krakowski dom samotnej matki. Niech Pan Bóg wam błogosławi.
Pewnie są wdzięczne i rozumieją to, prawda?
Jeśli jeszcze... Ktoś mnie słyszy z tych dzieci, to napiszcie do tego domu, żeby ta siostra Martyna też się mogła ucieszyć, poznać jeszcze nowe sytuacje dzieci, które tam się urodziły i dzięki temu domowi żyją.
I napiszą, jak żyją, kim są, prawda, to byłoby piękne. Wtedy jaki adres to jest?
Zbieramy te... Ci, co wyszli z tego domu, to wiedzą. Kraków Przybyszewskiego 39. Aha. Zresztą jest w internecie w tej chwili jest informacja o tym domu.
Oczywiście. Dziękujemy bardzo za przybycie, za rozmowy z naszymi słuchaczami i dziękujemy naszym państwu też, którzy telefonowali. No nie wszyscy zdążyli, ale temat jest ważny i będziemy do niego co rusz powracać. I już teraz po piosence zapraszamy na wspólną modlitwę kompletę na zakończenie dnia, żeby podziękować Panu Bogu za ten cały dzisiejszy dzień.
Przed życiem.